Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 8 Safar 1446 roku po Hidżri, albo Duodecimo Augusta, no Domini Bismillesimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, przede wszystkim na początku przypominam, patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w bardzo, bardzo słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Linki, wszystkie informacje znajdą Państwo w opisie pod odcinkiem. Poza tym wiadomo, hejterom wiadomo co w co. Zresztą oni tutaj znowu dosyć licznie wylegają. Jazda z cenzorami to jest już standardowy tekst i standardowe zawołanie, prawda? Wiadomo, co myślimy o cenzurze w różnych mediach. No ale jak Państwo widzicie, proszę bardzo, Turcja wygrała z Instagramem. To ważna wiadomość. Otóż Instagram zgodził się, zresztą w ogóle Meta, na respektowanie prawa tureckiego, w tym no, na niecenzurowaniu różnego rodzaju wpisów, chociażby rządowych. A przy okazji zgodzili się na zwiększenie ilości cenzury dotyczących partii pracujących Kurdystanu, tak żeby nie było. Ale w każdym razie to jest tak, że jak widać, można z takiej pozycji bardzo dobrze się negocjuje z tymi. Nagle się wszystko okazuje w takich firmach możliwe, prawda? Możliwe identyfikowanie sprawców przestępstw, możliwe właśnie zaprzestanie cenzury według widzimisię, prawda, takich firm i tak dalej. Zadziałało. Proszę bardzo, Turcja zrobiła to, co chciała, tak? Po raz kolejny zresztą, żeby nie było wątpliwości. Co więcej, no Romani i te domum to też pamiętamy, Jalki, Laptan, Bahwal, Kafi, Lattasir, czyli psy szczekają, a karawana idzie dalej. Proszę Państwa, i jeszcze w ramach polecania takich fajnych kanałów, tym razem naprawdę bardzo fajny. Otóż pan, który się nazywa Antoni Koniak i ma taki fajny kanał My Groove Adventure. Zresztą link specjalnie zamieściłem na dole, żebyście Państwo nie musieli wyszukiwać, jest w opisie odcinka. Pisze i gra muzykę medytacyjną, dobrą do jogi i relaksu, tak? To jest i gra na instrumentach typu handpan. To takie coś, co przypomina trochę UFO. Natomiast przyznam, że posłuchałem. Wow! Najfajniejsze jest to, że ten młody człowiek ma lat 15 i od 10 lat gra. W związku z tym zresztą słychać naprawdę bardzo fajnie. Znaczy, nie wiem, czy Państwo lubicie, czy nie lubicie, w każdym razie na pewno warto zajrzeć sobie i zobaczyć te rzeczy, które tam ponagrywam. No dobrze, Państwo, tak w każdym razie to wszystko jak na razie. Przypominam też, to miejsce czeka na Waszą reklamę. Od razu proszę tylko wszystkie te osoby, które się zgłaszają gdzieś tam via Patronite, proszę od razu podawać swój mail, bo maile, które Państwo najczęściej podajecie na Patronite, one nie działają, tam odsyłają nie wiadomo gdzie, więc podawajcie taki mail do siebie, żeby można było się z Wami skontaktować. Dobrze, proszę Państwa, kończymy z tym przydługim wstępem. Zaczynamy od bardzo mocnego akcentu. Otóż została zhakowana kampania Donalda Trumpa. To jest coś, co się pojawia nam już standardowo przy różnych kampaniach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Tym razem jednak na tapecie jest Iran, tak? Otóż Donald Trump powiedział, że to Irańczycy zhakowali jego kampanię, ale jak powiedział, uzyskali tylko publicznie dostępne dane. No, Microsoft, prawda, który też poinformował o tym fakcie, powiedział, że wysoki rangą urzędnik w kampanii prezydenckiej był celem ataku hakerskiego. Tak na marginesie powiem Państwu, że dla mnie, ja oczywiście wierzę w to, że jak najbardziej tak się wydarzyło, tym bardziej, że w tej chwili zostały wysłane dokumenty i to jakaś wielka ilość zarówno do Politico, jak i do New York Timesa. Zdaje się, że obie firmy chyba nie zdecydowały się na opublikowanie tego, co tam jest dokładnie. No ale ponieważ tak się stało, to pewnie za chwilę będziemy wszyscy mogli gdzieś na jakimś odpowiedniku u Wikileaksa, prawda, to wszystko zobaczyć. Natomiast dla mnie najfajniejsze jest to natychmiastowe stwierdzenie, że to irańska grupa. Bo to jest, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, była taka moda kiedyś i co chwilę się dowiadywaliśmy, że coś zrobili ruscy hakerzy. Potem ruscy hakerzy się znudzili, o tym bardziej, że jakby przestało być, no nie wiem, modne, wiarygodne, że to oni. W związku z tym byli chińscy hakerzy. A teraz chińscy hakerzy i ruscy hakerzy, nie wiem, poszli spać, prawda, zajęli się jakimiś innymi rzeczami, nie wiem, zbudowali wielobilionowe korporacje, no nie wiadomo. W sensie od dawna już nie ma ani chińskich, ani ruskich hakerów, teraz są irańscy hakerzy. Tak jakby tamci po prostu zniknęli z powierzchni ziemi. Więc dla mnie właśnie jest to ciekawe, jak ci hakerzy nadążają za modą geostrategiczną. Tak? To tak delikatnie mówiąc. No ale dobrze, załóżmy, że to jest prawdziwe, że akurat w tym przypadku są Irańczycy, a nie Ruscy albo Chińczycy. Dobra, Irańczycy. No więc przypomina się właśnie w prasie amerykańskiej, to jest dzisiaj zresztą na pierwszych stronach gazet właśnie, że to jest tak, że teraz Microsoft opublikował raport, w którym oświadczono, że grupa hakerska kierowana przez jednostkę wywiadowczą Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, zapewne powstaje pytanie, skąd wiedzą, że to akurat z tego akurat członu jak gdyby IRGC, a nie na przykład, nie wiem, wywiadu marynarki wojennej na Boga. No ale dobrze, więc wiedzą o tym. Pomyślnie włamała się, może zostawili swoje wizytówki czy coś, włamała się na konto byłego starszego doradcy kampanii prezydenckiej. Od razu powiem, że najfajniejsze, gdyby to był John Bolton, prawda? Prawda? Czyli ta osoba, która najbardziej nienawidziła zawsze Iranu w całym tym zespole, prawda, kiedyś Trumpowy, zresztą Trump się kiedyś z nim pokłócił, przecież go wyrzucił w sumie z pracy, no ale wrócił z pracy między innymi za to, że on tam na każde pytanie, nie wiem, dzień dobry, która godzina, odpowiadał godzina bombardowania Iranu, tak, albo na co pan ma ochotę na lunch, na bombardowanie Iranu, prawda, i w pewnym momencie to się nawet Trumpowi znudziło. No w każdym razie właśnie jakiś były starszy doradca kampanii prezydenckiej został zhakowany. Następnie z jego konta dopiero były wysyłane wiadomości e-mail do wysokich rangą urzędników już aktualnych kampanii prezydenckiej i za pośrednictwem właśnie tych maili próbowano włamać się na konta i bazy danych kampanii. No, Trump generalnie oświadczył, że Microsoft poinformował jego kampanię, że jedna z naszych wielu stron internetowych została zhakowana przez rząd Iranu i nigdy nie jest to miłe. No faktycznie, to nie jest miłe. Ale że hakerzy uzyskali jedynie publicznie dostępne informacje. No i generalnie przypisał to wszystko temu, co nazwał w swoim podpisie słabą i nieskuteczną administracją Bidena. No, to jest tak, że tak naprawdę nie wiadomo, do końca, jak to było i co najważniejsze, nie wiadomo, do których dokładnie, znaczy jaki był efekt tego włamania. Tak dokładnie, jaki był efekt tego włamania. Microsoft określił tą grupę jako Mind Sandstorm, natomiast co oni, miejmy nadzieję, że chociaż nazwali się w farsi, a nie po angielsku, no ale w każdym razie nie wiadomo do końca, co chcieli osiągnąć i co tak naprawdę osiągnęli. No generalnie to jest tak, że kampania Trumpa już obwiniła zagraniczne źródła wrogie Stanom Zjednoczonym właśnie za wyciek zewnętrznych dokumentów. Zresztą Politico poinformowało w sobotę, że otrzymało te dokumenty, natomiast znowu nie wiadomo, czy te dokumenty, które otrzymały Politico, to są te same, które próbowano wykraść, jak gdyby, czy wykradziono z tego wnętrza kampanii Trumpa. Dostał również dokumenty New York Times, ale no jakby nie było, to jest znowu jakiś zbiór, prawda, danych od anonimowego informatora, no i podawała się ta osoba za tą samą osobę, która wysłała dokumenty do Politico. No tak czy inaczej, jakiś zestaw dokumentów się pojawił i ponieważ no, te redakcje nie chcą ich chyba opublikować, w związku z tym pewnie ten sam haker czy grupa hakerów też te dokumenty opublikuje. No przypomina się, że jeśli chodzi teraz o cyberbezpieczeństwo, to Rosja, jak się twierdzi, odgrywa stosunkowo niewielką rolę i skupia się na przykład w tej chwili na Igrzyskach Olimpijskich, prawda, na atakowaniu Igrzysk Olimpijskich, dezinformacji dotyczącej Ukrainy i tak dalej, natomiast jakby zaprzestała zabaw hakerów, co moim zdaniem wydaje się być mało prawdopodobne, chyba że w przypływie entuzjazmu wysłali na front po prostu tych hakerów i oni tam wyginęli, no bo innej możliwości chyba nie ma, no, że nagle, prawda, Rosja przestała zajmować się hakowaniem Amerykanów czy kampanii amerykańskiej czy coś takiego. Tym bardziej, że oczywiście Rosja nie będzie atakowała Trumpa, ponieważ twierdzi się, że Rosja chce powrotu Trumpa na urząd, no ale wtedy by przecież mogli pohakować Harris na Boga. Znowu chińscy hakerzy, jak twierdzi amerykańska prasa, są niepewni jak to rozegrać, bo nie wiadomo właśnie czy bo nie lubią jak gdyby zarówno Trumpa, jak i wiceprezydent Harris. No, Na pewno, więc być może w ten sposób doszli, że to są irańscy, prawda, po lubieniu bądź też nielubieniu takich geostrategicznych, tak jakby, no dobra, ale załóżmy, mówię, cały czas załóżmy na próbę, że to jest prawdziwe, że na przykład to nie stoi za tym sztab demokratów, już tak mówiąc też wprost, albo jakaś inna grupa, która się podszywa pod Irańczyków. No ale w każdym razie to jest tak, że śledczy twierdzą, że Irańczycy na pewno chcą porażki Trumpa, no, na pewno nie lubią Trumpa, co do tego nie ma wątpliwości. Przypomnijmy, że to Trump wycofał się z umowy nuklearnej w 2015 roku, zerwał ją. Przypomnijmy, że Iran wypełniał wszystkie wtedy zobowiązania z jej wynikające. Zresztą potwierdzała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Więc Trump to zrobił arbitralnie. Co więcej, jego zerwanie wtedy z Iranem przede wszystkim uderzyło w firmy europejskie, które miały popodpisywane kontrakty. One musiały te kontrakty zerwać, zawiesić. Unia Europejska, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, próbowała robić jakieś rozpaczliwe mechanizmy obchodzenia tych sankcji amerykańskich. To się one po prostu zupełnie nie zadziałały. Także w sumie Iran się wycofał po prostu tak samo z tej umowy, notabene jeszcze oskarżając Europę, że Europa próbuje cały czas wymagać od Iranu, jakby był związany umową, która przestała funkcjonować, została zerwana. To już tak na marginesie, więc ten deal JCPOA, który został zerwany z Iranem, ta umowa nuklearna, to strasznie uderzyła też w Polskę, żebyście Państwo wiedzieli, polskie przedsiębiorstwa tam były gotowe do naprawdę wielkich kontraktów w Iranie i to wszystko zostało oczywiście porzucone, w tym eksploatacja przez Polskę złóż gazu, tam jakiś taki pól naftowych, gazowych, takich rzeczy. Więc to wszystko poszło do kosza właśnie ze względu na te sankcje. A następnie w 2020 roku, przepraszam, następnie Trump nakazał zabicie Kasema Soleimaniego, zabicie go w Iraku. Notabene wystawiony został wtedy przez Netanyahu do wiatru, w związku z tym Trump mu tego rzekomo nie wybaczył, prawda, że został po prostu oszukany. No to, że Netanyahu każdego oszukuje 4 razy dziennie i nie zwraca na to uwagi, to może, natomiast Trump tego ewidentnie tego nie wziął pod uwagę. No, wiadomo też, że jeśli chodzi o pomszczenie śmierci Sulejmaniego, no to mamy, co do tego nie ma wątpliwości, ponieważ zostało to ogłoszone, że, znaczy Irańczycy ogłosili, że prędzej czy później, ale dopadną wszystkich tych, którzy byli odpowiedzialni za śmierć Sulejmaniego. No, oczywiście Trump jest numerem jeden. I w ubiegłym tygodniu zostało ogłoszone, właściwie zostało upublicznione, bo cała sprawa była wcześniejsza, że Departament Sprawiedliwości oskarżył Pakistańczyka, który znajdował się wcześniej w Iranie, o to, że próbował wynająć płatnych zabójców, czy wynajął płatnych zabójców do zabicia osobistości politycznych w Stanach Zjednoczonych, najprawdopodobniej Trumpa, natomiast nie wiadomo jeszcze kogo więcej. Jak na razie tylko od razu zaznaczam, żebyście Państwo wiedzieli, że nie ma w tej chwili na razie związków między, czy z jakichkolwiek związków udowodnionych bądź znalezionych pomiędzy tym atakiem z 13 lipca na Trumpa i Iranem. Natomiast koincydencja była dość zadziwiająca, bo to było tak, że dosłownie no, dni czy godziny przed tym zamachem FBI poinformowała Secret Service, że właśnie udaremniła spisek, czy udaremnia spisek, czy jest w trakcie udaremniania spisku na życie właśnie Trumpa, i stąd było właśnie te takie informacje, które miały zwiększyć ochronę wtedy Trumpa na imprezach, czego Secret Service nie zrobiła pomimo ostrzeżenia FBI. Ostrzeżenie było bardzo poważne, ponieważ ten agent irański, on już wynajął, ja już o tym opowiadałem w jednym z odcinków, ale może Państwo nie wszyscy oglądali, on już zdążył wynająć zabójców, nie ujawnił jeszcze celów, powiedział, że jak wróci, a miał teraz właśnie wyjechać do Iranu, wrócić i teraz, czyli pod koniec sierpnia, miał już wskazać cele. Co sugeruje, że celami mogli być prezydenci i również kandydaci na wiceprezydenta, których w momencie, kiedy jeszcze ten spisek miał miejsce, jeszcze nie było, bo nie była zarówno Vance'a, jak i Waltz'a. Więc był tylko wiadomo było, że był Trump i nie było chyba jeszcze wtedy, kiedy on to... Tak, chyba wtedy jeszcze nie było Kamali Harris, kiedy ten spisek miał miejsce, prawda? Wtedy jeszcze był Biden i Trump. No ale proszę Państwa, no to wyglądało w ten sposób, że oczywiście ci zabójcy okazali się być to już agentami FBI, więc to standardowy schemat, na którym wpadają terroryści autentycznie, to standardowo właśnie terroryści, agenci ostatnio w Stanach Zjednoczonych głównie właśnie wpadają w ten sposób, że ci ludzie, którzy już albo dostarczają broń, albo materiały wybuchowe, albo właśnie płatni zabójcy, którzy dają się wynająć, to prawie za każdym razem są agenci FBI, a tych spisków, prawda, chyba przeczytałem ze 20 w sumie dokumentów, to mniej więcej ten modus operandi FBI jest bardzo, bardzo, bardzo podobny. Więc to tak na marginesie. Więc no wiadomo, że Iran jest jak najbardziej zainteresowany zabiciem Trumpa, chociażby właśnie za Kasema Sulejmaniego. No, z drugiej strony Trump, notabene Trump bardzo często zresztą przedstawia te swoje właśnie działanie przeciwko Iranowi, to zabójstwo Sulejmaniego i to zerwanie tego JCPOA, prawda, jako no, demonstrację swojej skutecznej polityki zagranicznej, swojej siły, prawda, w jaki sposób to udało mu się praktycznie sparaliżować działalność albo osłabić bardzo działalność międzynarodową Iranu, który, i to trzeba przyznać oczywiście otwarcie, wtedy, kiedy zostały mu odblokowane konta, kiedy zaczął normalnie funkcjonować jak gdyby w stosunkach międzynarodowych, to z jednej strony zarzucił ten swój program atomowy, bo on mu był akurat potrzebny głównie do rozmów z Zachodem, natomiast z drugiej strony zaczął bardzo intensywnie działać międzynarodowo. Przy okazji, tak a propos, przyczynił się między innymi do totalnej klęski Arabii Saudyjskiej w Jemenie, prawda? Już nie mówiąc o tym, że w tym samym czasie do zwycięstwa wojny w Syrii, prawda, domowej przez Asada i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym te pieniądze, te możliwości do dozbrojenia się, do kupienia różnych komponentów, do programu rakietowego, no, zdążył to zrobić, zanim Trump, powiedzmy, go wyłączył z tego wyścigu. Później było już trudniej, na pewno trudniej, chociaż też ja od razu Państwu powiem, tylko tak na marginesie czytałem takie bardzo dokładne, przy okazji likwidacji jakiejś tam siatki szpiegowskiej w Iranie, jeden z irańskich wysokich oficjeli właśnie opowiadał o tym, w jaki sposób te sankcje przyczyniły się do tego, że oni wykryli między innymi spisek dotyczący fałszowania danych na ich, na kościach pamięci, które kupowali z zewnątrz. To była wielka operacja izraelskiego wywiadu, gdzie oni się jak gdyby wstrzelili się jako pośrednicy, a potem jako dostawcy tych układów scalonych. Oni później, Irańczycy, sprawdzili, wymontowali wszystkie z rakiet układy, sprawdzili je, wymienili. Okazało się, że to było sprytnie robione, bo to nie wszystkie były uszkodzone, tylko jedno na kilka, one były w różny sposób uszkadzane, więc tam na przykład byłoby tak, żeby niektóre rakiety by w ogóle mogły wybuchnąć na wyrzutniach, niektóre by sobie poleciały zupełnie gdzie indziej, niektóre wybuchłyby w locie i tak dalej, więc oni wymienili wszystkie i dzięki temu również zbudowali sobie własną produkcję półprzewodników właśnie do systemu rakietowego i tak właśnie facet powiedział, że co prawda był to wielki wysiłek i trwało to wiele lat, bo to była wiele lat operacja właśnie, gdzie już oni przejęli, jak gdyby, znaczy wiedzieli już o tym, że mają dostarczane wadliwe procesory, w związku z tym cały czas tą ją prowadzili, żeby wkręcać ciągle Izrael, żeby państwo położone w Palestynie miało przeświadczenie, że ten program rakietowy mu nie zagrozi, a jednocześnie produkowali po prostu własne kości. Tak na marginesie, jeśli chodzi o te skutki sankcji, a z drugiej strony, czyli z jednej strony wymusiło to taki autarkiczny sposób produkcji wielu komponentów, a z drugiej strony oczywiście to kryzys gospodarczy, prawda, zła sytuacja finansowa państwa i tak dalej, to jest druga strona medalu. Abstrahując, od razu powiem od tego jeszcze, że w tej chwili ze względu na to i nałożenie sankcji na Rosję i na Chiny, to tak czy inaczej z Chinami, z Rosją, teraz ostatnio z Pakistanem, po prostu Iran dosyć swobodnie handluje, więc nie ma też specjalnie problemu z omijaniem sankcji. Tak, to już tak. Czy sankcje zachodnie tak działają, natomiast na wschodzie te sankcje przestały tak naprawdę działać. No ale to na pewno był wielki sukces Trumpa, przynajmniej sukces w jego polityce wobec Iranu. To, że skutki dla nas były opłakane, to jest zupełnie, czy dla Europejczyków, to jest zupełnie inna sprawa. W każdym razie tu jest tak, że prasa amerykańska też wskazuje, że Iran próbował ingerować w kampanię prezydencką w 2020 roku, ale teraz to działanie jest dużo bardziej wyrafinowane, ponieważ nie włamali się bezpośrednio na konta, tylko właśnie pośrednio, najpierw za pośrednika, prawda, który dopiero, z którego konta dopiero próbowali się włamać dalej. No i to jest tak, że Tutaj Microsoft twierdził, że firma nie była w stanie określić, czy wysiłek ten zakończył się sukcesem w zakresie penetracji właśnie kampanii, która była atakowana. Generalnie to jest tak, że te dokumenty, które zostały wysłane do Politico oraz Timesa, zawierały m.in. badania oraz oceny potencjalnych kandydatów na wiceprezydenta, w tym m.in. Vance'a, wszystkie te kwity na niego, czyli to wszystko, co tam opowiadał wcześniej, prawda, to wszystko, co mogło być szkodliwe, żenujące, czyli taki po prostu background check dla kandydata, gdzie własna jak gdyby strona wyciąga wszystkie brudy, które mogliby wyciągnąć przeciwnicy. Większość z nich jest znana, to są głównie te cytaty, na przykład z jego wcześniejszej wypowiedzi przeciwko Trumpowi, tak? No więc to jest tak, że przypomina się też, że wybory właśnie w 2016 roku, które wygrał Trump, również były jak gdyby skażone tymi włamaniami. Wtedy, jak się twierdzi, rosyjscy hakerzy, no bo oni byli na czasie, tak, włamali się między innymi na konta czołowych urzędników demokratów, między innymi no przede wszystkim kampanię Hillary Clinton i prawdopodobnie zresztą utopiły Hillary Clinton. Abstrahując od tego, że ona sobie znakomicie dawała radę bez tego, żeby się, że tak powiem, nie wygrać tych wyborów. Ale ja pamiętam, że tam szczególnie ciekawe były te listy, przynajmniej dla mnie, co poczytałem je, te wszystkie, tak cała korespondencja dotycząca Bengazi i generalnie wojny w Libii, prawda, tego jak oni tam robili tą arabską wiosnę, jak później zespoły służb specjalnych czekały w Hiszpanii gdzieś tam na lotnisku przez ileś tam dób, a nikt nie był w stanie podjąć decyzji o ataku i odbiciu zakładników w Bengazi właśnie, bo tam właśnie jeden był gdzieś na golfie, drugi na jakimś tam, nie pamiętam, na jakimś przyjęciu. No nikogo nie było po prostu, kto by mógł podjąć decyzję. No i zginął ambasador, więc wiecie Państwo, jak się czyta tego typu rzeczy. I to najfajniejsze było to, że to nie były żadne fake newsy, po prostu wyciągnęli te listy z kampanii, pokazano mniej więcej jak Hillary Clinton funkcjonuje i tyle. Tak? No właśnie, dziwię Państwo, to jest właśnie ten problem, że mówi się o tym, że to są fake newsy i tak dalej. No to właśnie największy problem z takimi informacjami jest taki, że najczęściej to nie są fake newsy, tylko po prostu są to informacje, których się nie chciało ujawnić, bo byłyby kompromitujące dla którejś ze stron, a po prostu tacy hakerzy po prostu to gdzieś wyciągają, ujawniają. I jest problem. Dzięki temu notabene ludzie, którzy głosują na strony, no nie dają się im oszukiwać, ale no strony, które startują, chciałyby tych ludzi oszukiwać, żeby podejmowali decyzje nie na podstawie faktów, tylko na podstawie propagandy. Więc takie działania właśnie ujawniające hakerskie powodują, że propagandyści no mają problem, bo nagle się okazuje, że ich kandydat wcale nie jest takim miłym, sympatycznym kandydatem, tylko jest jakimś tam, nie wiem, bandziorem, prawda, cynicznym, jeszcze popełniającym takie właśnie błędy, które są oczywiście ukrywane, no bo nie, bo to nie wolno o tym mówić, bo to są ruskie, albo chińskie, albo irańskie fake news. Jeszcze Korea Północna, właśnie, przecież zapomniałem, przecież jeszcze koreańscy byli hakerzy, o nich zupełnie w ogóle jest cicho, no ale nie wiem, może się zajmują czymś innym, może wymarli, prawda, albo wyemigrowali do Iranu, co jest bardziej, może to jest ta sama grupa, teraz po prostu teraz się podaje za Irańczyków. No dobra, proszę Państwa, to więc kończymy sobie z hakowaniem kampanii Trumpa, więc jakieś tam ciekawostki pewnie się nam pojawią, chociaż przypuszczam, że, znaczy gdyby się było coś tak bardzo mocno sensacyjnego, to jednak by szczególnie na kampanię Trumpa, to szczególnie czy New York Times, czy Politico jednak by się nie zawahało, no ale więc być może po prostu wysłano same nudne, a może to jest właśnie, a może łapa, może maczał w tym palce kanał zero, prawda? I to jest jakaś prowokacja. Okaże się, że tam gdzieś się pojawia jakaś dżdżownica czy inna gąsienica i Lamborghini w tych mailach. Ja bym ten w tym kierunku gdzieś z teorii spiskowej szedł. Dobra, proszę Państwa, kończymy tematy wesołych hakerów i kampanii Trumpa. Warto też, aha, przepraszam, jeszcze miałem jedną rzecz powiedzieć, już, bo nie będziemy do tego na razie wracać. Ja, proszę Państwa, z dosyć dużym ubolewaniem stwierdzam, że, znaczy, może ubolewaniem to nie, bo to wyrażam głębokie zaniepokojenie tym, że po pierwsze, jakaś znaczna część ludzi, którzy gdzieś komentują bądź wpisują się pod moimi czy tweetami, czy filmami, no, abstrahując od ich wiedzy politologicznej, niestety równej zero, Ostatnio jakoś, nie wiem, histerycznie reaguje na każde opublikowanie jakiejś informacji właśnie czy z kampanii Trumpa, czy z kampanii Harris, czy ewentualnie już z naszego podwórka, to już nie daj Panie Boże. Jak się opublikuje sondaż, który im się komuś się nie podoba, to tam się mnie wyzywa od jakichś debili, niedebili i tak dalej, abstrahując od tego, że zechciecie pisać to pod imieniem i nazwiskiem własnym, to wtedy będziecie może mniej odważni. Natomiast druga sprawa to jest taka, że no bo tutaj się pokazuje średnio sondaży tam z ostatniego miesiąca. No ludzie, po pierwsze, jeżeli ktoś uważa i pisze, że to jest tam, nie wiem, opublikował New York Times, w związku z tym jest nieprawdziwe to badanie. Znaczy, abstrahując od naturalnego trollingu, to ja chciałem się zapytać, jakie ktoś ma w takim razie uprawnienie formalne do kwestionowania metodologii, w ogóle do wypowiadania się na temat metodologii badań społecznych. Ja bym chciał zobaczyć jakiś dyplom, który uzasadnia rzeczywiście możliwość kwestionowania takiego, no, socjologii, polityki, na przykład specjalizacja, żeby coś takiego kwestionować. To jest po pierwsze. W związku z tym, zanim się zakwestionuje jakiś sondaż, to warto powiedzieć dlaczego. To, że został opublikowany w takim czy innym miejscu. No, a jakby ten sam sondaż został opublikowany w Fox News na przykład, to nagle by się okazało, że jest prawdziwy. Prawda? Więc to jest taki no, po prostu idiotyzm tych hunwejbinów i tych kibiców takich, wiecie Państwo, to są tacy, można powiedzieć, nawet nie kibice, to są tacy kibole drużyn, prawda, oni tam na polityce co się nie znają, nasi kontra nie nasi, prawda, i tak się mniej więcej zachowują, jeszcze wymądrzając się na lewo i prawo w różnych mediach społecznościowych. Ludzie normalnie, którzy tam gdzieś chcą podyskutować, są przez takich zakrzykiwani. Po prostu trzeba blokować, wywalać z dyskusji i tyle, prawda, niech się tam gdzieś kitwaszą we własnym sosie. A już tak na marginesie, to powiem Państwu, że akurat ostatni sondaż, ten, który zrobiło Siena College na zlecenie New York Timesa, no on jest dlatego wartościowy, ponieważ to jest pierwszy spośród sondaży, pierwszy, jeszcze może dzisiaj się pojawił kolejny, ale ten na razie był pierwszy, w którym po raz pierwszy zbadano już w pełni dojrzałą kampanię, to znaczy, że mamy z jednej strony Trumpa i Vance'a, a z drugiej strony mamy Harris i Waltz'a. Poprzednie badania były albo Biden-Trump, albo ewentualnie Trump i Vance z jednej strony i Harris z drugiej, natomiast bez Waltz'a. W związku z tym to badanie po prostu było, te wszystkie badania wcześniejsze były no, nieprawdziwe, znaczy one pokazywały, nie pokazują sytuacji jakkolwiek związanej z przyszłymi wyborami. I dopiero teraz, czyli od tego momentu, zaczynają się prawdziwe sondaże, czyli takie, które badają już prezydenta i wiceprezydenta z jednej strony oraz prezydenta i wiceprezydenta z drugiej. Dla mnie natomiast najciekawsze było w tym badaniu to, i to jest właśnie dlaczego je opublikowałem, ponieważ, jak Państwu mówiłem, no, Waltz ma bardzo poważne zarzuty przeciwko sobie. On miał dać głosy weteranów. Czytałem te różne wypowiedzi weteranów, zresztą nie takich protrumpowskich, tylko takich zwyczajnych weteranów, których zresztą nawet z jego jednostki, których po prostu niesamowicie wkurzył tym swoim właśnie podawaniem się za żołnierza, który walczył, albo jeszcze na dodatek za podawanie tego nieprawdziwego, prawda, tego sergeant major, który u nas się jako starszy sierżant sztabowy tłumaczy. W związku z tym, że on, przepraszam, tą funkcję pełnił tylko tymczasowo, przez chwilę na emeryturę poszedł jako starszy sierżant i po prostu wszystkich tych, którzy tam normalnie służyli, to ich to po prostu niesamowicie wkurza właśnie takie podawanie się za, no właśnie też podawanie nieprawdziwych informacji w tej sprawie. I teraz ja byłem ciekawy, i dla mnie to było ciekawe, jak to wpłynie, czy to wpłynie na Kamalę tak, że o jej to spadnie, czy nie spadnie, tak? Czy to spowoduje, jak gdyby, czy Waltz będzie na dzień dobry obciążeniem, czy będzie jakimś asetem, który jej poprawi notowanie. No więc pierwszy sondaż, który już uwzględniał ten moment, kiedy jemu wykryto te jego bajki, prawda, które opowiadał, pokazuje, że cały czas Kamali rośnie. Czyli, że ona po raz pierwszy zrobiła taką normalną, uczciwą mijankę z Trumpem, szczególnie w tych stanach obrotowych, tak? Czyli taką, gdzie oni od wielu miesięcy był Trump na prowadzeniu, a teraz ona się pojawiła na prowadzeniu. To oznacza, że albo ten efekt Waltz'a będzie opóźniony, albo też ten efekt Waltz'a po prostu, czyli to wszystko, pomimo tego, że wkurzono, powiedzmy, nie wiem, 1000 weteranów, ale dało 25 tysięcy głosów kogoś innego, na przykład właśnie takich ludzi, którzy gdzieś tam się z tym Waltzem utożsamiają i po prostu ten efekt, ten negatywny przekaz nie miał wpływu na ostateczne badanie. Więc to są, proszę Państwa, rzeczy ciekawe, tak? W jaki sposób też Waltz będzie wpływał na kampanię Harris, jak jej brak tego, co się tam określa jako takiego podręcznika kampanijnego, czyli krótko mówiąc, brak programu, tak? Że jak właśnie wpływa, czy da się tak zrobić i wygrać wybory i tak dalej. No dla osób, które się zajmują socjologią polityki, to jest na pewno bardzo ciekawy, bardzo fascynujący czas, niezależnie od tego, czy to są, byłyby to Stany Zjednoczone, czy Burkina Faso. No, nas to interesuje ze względu na wpływ Stanów Zjednoczonych na politykę międzynarodową. Burkina Faso ma trochę mniejsze. Chociaż, nigdy nie wiadomo. No ale, czy Bulanda. Natomiast odsądzanie tam od czci i wiary, prawda, wyciąganie średniej, proszę Państwa, wyciąganie średniej jest bardzo fajne, fajnie wygląda w publicystyce, natomiast to nie ma nic, ale to naprawdę nic wspólnego tak naprawdę z prawidłowym, no nie wiem, badaniem nastrojów społecznych. Gdyby te wszystkie sondaże były robione według jednej metody badawczej, na takiej samej próbce, to jeszcze można byłoby to uzasadniać. A jeżeli te badania są, jedne są robione tam na próbce 850, drugie na 1500, trzecie na 2000, jedne są metodą wywiadu telefonicznego, drugie jakiegoś bezpośredniego, trzecie na podstawie próbki losowej, pseudolosowej. No, każde z nich ma inną metodę badawczą. W związku z tym wyciąganie z nich średniej jest po prostu tylko i wyłącznie ma wartość publicystyczną, żadnej więcej. Abstrahując od tego, że przecież też jest tak, że jeżeli ta próbka już jest źle dobrana na przykład, bo czasami jest tak, to tak jak w Polsce czasami bywało, że nie wiem, mieszkaniec wsi, prawda, to był tak naprawdę mieszkaniec miejscowości pod Warszawą, a rolnik to był osoba, która była zapisana jako rolnik, bo dżdżownicę hodowała, tak, żeby jakiegoś tam podatku nie płacić. No i tyle, tak? No wystarczy, że ma się powiedzmy setkę takich nietrafionych i mamy nagle zupełnie z kosmosu, wynik. Jest już tak a propos tych wszystkich sondaży. Jedynym prawdziwym sondażem i tak są wybory. Przecież ludzie też mogą nie mówić prawdy, szczególnie w takiej sytuacji, w której mają jakąś presję środowiska, to czasami właśnie bywało, że nie było jakby wstyd się przyznać, że się na kogoś głosuje, prawda? A potem się i tak głosowało na tego, na kogo się chce. To już tak na marginesie. No dobrze, proszę Państwa, więc wróćmy teraz do kolejnego tematu. To jest temat drugi, nowy rząd Iranu. Proszę Państwa, mamy otóż bardzo ciekawą sytuację w Iranie, ponieważ po długich tygodniach ostatnio negocjacji, sprawdzeń, wywiadów i tak dalej, to bardzo mi się ten proces w ogóle podoba. Znaczy on jest oczywiście, abstrahując od samej demokratyczności systemu irańskiego, ale w ogóle tak, że później taki właśnie prezydent prowadzi szerokie konsultacje, te konsultacje są znane społecznie, wiadomo kto jest, kto będzie, prawda, tym członkiem rządu i tak dalej, prawda, to nie jest tak, że sobie sam po prostu wybiera, siada i jest to jeszcze negocjowane w ramach jakiejś koalicji, prawda, gdzie jest tam my wam, prezesa Agencji Rynku Rolnego i dwóch dyrektorów w Lasach Państwowych, a wy nam oddacie pół województwa, prawda, i jeszcze księżniczkę za żonę, no po prostu, wiecie Państwo, to nie są takie targi właśnie, więc to jest trochę inaczej, więc te targi dotyczyły czegoś innego. Teraz powiemy, skąd wiemy, czego dotyczyły i jak one wyglądały, ale najpierw powiem może o samym rządzie. No więc Pazeszkian, ryzykując mocno, między innymi nominował dyplomatę, który jest znany ze swojej, no może nie prozachodniej, ale w każdym razie bardzo umiarkowanych poglądów politycznych, jak na Iran, pododajmy, ale na przykład panią, która będzie między innymi zajmowała się rozwojem miast, więc przedstawił właśnie ten swój nowy gabinet. Gabinet ma 19 osób, czyli to będzie rządem, tak, po prostu, rządem Iranu. 19 osób. Te nominacje są, no, inne, krótko mówiąc, mocno niż poprzedniego Ebrahima Raisiego. Jest to rząd ewidentnie ludzi raczej o umiarkowanych poglądach. Natomiast od poniedziałku jest też sporo osób konserwatywnych. Teraz dlaczego to jest ważne? Bo prezydent prezydentem, ale te osoby teraz muszą zostać zatwierdzone przez parlament. I uwaga, zatwierdzenie nie następuje en masse, tak jak u nas, tylko jeden po jednym. Co notabene też jest bardzo ciekawą sytuacją, bo to nie jest tak jak u nas wynegocjowana rozmowa koalicyjna, prawda? W pakiecie się dostaje i potem ma się takie cuda, prawda, na kiju, jak oglądamy. Zresztą od razu zaznaczę, nie pierwszą kadencję, tak? Bo tam koalicjant wpisał sobie jakiegoś BBS-a, prawda? I jak nie, będzie za niego ginął, bo on jest bardzo ważny, bo tam w jakimś. Nie powiem, że w Pcimiu Dolnym, bo tam to jest znowu polityczne. No dobrze, niech będzie jakimś tam Murza Śpichlu, prawda? Dzięki temu, że ten zostanie ministrem, to tam burmistrza będziemy mieli. No i czyli no nie ma tego typu. Tam po prostu jest tak, że każdy po kolei jest zatwierdzany, i właśnie niestety jest tak, że ponieważ parlament jest tam, konserwatyści ci mają w tej chwili zdecydowaną większość w parlamencie. I może być tak, że po prostu ci konserwatyści mogą nie zatwierdzić tego, nie zatwierdzić Pazeszkianowi kogoś, na przykład właśnie jakiegoś nadmiernego liberała. W związku z tym to cały czas jest tak, że on musiał wybrać takie osoby, które będą liberalne, a z drugiej strony nie zostaną w czambuł zakwestionowane przez parlament. Ten parlament może mu zrobić dowcip, prawda, i mu odrzucać takich ministrów. Tak, więc no, dzisiaj zaczyna się przegląd tych właśnie nominacji. Z takich najważniejszych nominacji, no to na ministra spraw zagranicznych Pezeszkian wybiera Abbasa Araghchiego. To jest 61-letni zawodowy dyplomata. To jest tak, że on publicznie wychwalał otwarte rozmowy z Zachodem. Również był głównym negocjatorem w rozmowach nuklearnych między Teheranem a mocarstwami tak naprawdę od 2013 do 2021 roku. Czyli jest to rzeczywiście zawodowy dyplomata z doświadczeniem międzynarodowym i z doświadczeniem rozmów z Zachodem, co sugeruje, że Pezeszkian dzięki niemu będzie próbował realizować swoją wizję, prawda, wznowienia dialogu z Zachodem jako takim. Zresztą tak na marginesie, takie przecieki, które się pojawiają znowu ze strony amerykańskiej, sugerują, że tam bardzo intensywnie trwają rozmowy w tej chwili amerykańsko-irańskie zakulisowe, między innymi w zamian za to, że Iran miałby zgodzić się jednak nie zbombardować na płasko Tel Awiwu, na co zdaje się ma ogromną ochotę jednak, to na przykład miałyby zostać zniesione niektóre sankcje, a być może nawet powrót do JCPOA, chociaż na to się raczej Iran nie da nabrać, bo to jest ile 3 miesiące, prawda, jeszcze tej administracji, a potem nie wiadomo, więc co z tego, że znowu Biden podpisze, prawda, na 20 minut zostaną zniesione sankcje, potem Trump pierwszą rzeczą, prawda, tylko przyjdzie, powie, nie tam, nie dawajcie mi krzesła, prawda, nie stołu, najpierw podpisuje wprowadzenie sankcji znowu, więc to tak, na to się nie dadzą nabrać, ale rzeczywiście jakieś tam tego typu rozmowy trwają i właśnie ten Abbas Araghchi może być no, takim sygnałem po prostu, że właśnie po to został mianowany, żeby z Zachodem umieć rozmawiać. Pełnił zresztą ten Araghchi również funkcję, on był ambasadorem Iranu w Japonii, był ambasadorem w Finlandii, był zastępcą ówczesnego ministra spraw zagranicznych, prawda, czyli Mohammada Zarifa, notabene tego właśnie, który stał właśnie za tym porozumieniem nuklearnym, to on odegrał tam kluczową rolę w ogóle, że to się udało. No, pani Sadek, która została nominowana na ministra dróg i rozwoju miast, to jest pani, która ma 48 lat, jest drugą Iranką na stanowisku ministerialnym od czasu powstania Republiki Islamskiej w 1979 roku. Poprzednio była w 2009 taka pani Dasjerdi, ona była ministrem zdrowia, tak? Tutaj mamy panią, która byłaby od dróg i od rozwoju miast. No, ale już jest tak, że podczas niedzielnej sesji parlamentu, kiedy odczytywano jej nazwisko, to ją tam wybuczano i w ogóle widać było, że wzbudziła bardzo negatywne emocje wśród konserwatystów. Także zobaczymy, czy się Paezeszkianowi w ogóle ta misja w ten sposób uda. No wiadomo, że jest jeszcze dodatkowy aspekt tego wszystkiego, że wszyscy oczekują, w jaki sposób zostanie Iran odpowie państwu położonemu w Palestynie. Przywódcy z Zachodu oczywiście zaapelowali o powściągliwość. Pezeszkian też przypomina się, że obiecał poprawę stosunków ze światem i złagodzenie ograniczeń społecznych w kraju, no ale ta poważna konfrontacja militarna z państwem położonym w Palestynie może zagrozić tym priorytetom. Zresztą, no, nie ukrywajmy, proszę Państwa, proszę zobaczyć, że cały czas, jak rozmawiamy o tej odpowiedzi Iranu, to tak zapominamy, że przecież to państwo położone w Palestynie, no celowo, zresztą sami twierdzą, że celowo zabili tego Haniję w Iranie po to, żeby Iran sprowokować. No. Ale oczywiście nikt nie potępia na Zachodzie państwa położonego w Palestynie, tylko wszyscy potępiają Iran, że chce się odwinąć i odpowiedzieć. To jest taka... To nie są podwójne standardy, to są pojedyncze standardy, tylko niekoniecznie powinny być akceptowane w czasach już, powiedzmy, wydawało się cywilizowanych, chociaż to jest bardzo dyskusyjne. No dobrze, w każdym razie, kto co jeszcze? Generał Aziz Nasir Zadek, tak się niestety czyta to, specjalnie się pytałem jeszcze, to niestety tak. Oni tak mają, no niestety nazwiska irańskie są dla nas, brzmią często humorystycznie. Ten Nasir Zadek, on był dowódcą irańskich sił powietrznych, no i został wystawiony na stanowisko ministra obrony. To jest też istotne, bo to pokazuje, że te wojska rakietowe, wojska lotnicze i przeciw będą odgrywały też kluczową rolę, krótko mówiąc, i odgrywają kluczową rolę w ogóle w siłach zbrojnych Iranu. No, Iran nie jest zagrożony żadną inwazją lądową, tak? Iran jest, jeżeli już zagrożony, to jest zagrożony właśnie tymi inwazjami zdalnymi, więc i zdolności jego rakietowe, i zdolności lotnicze, przeciwlotnicze, no mogą w przyszłym konflikcie odgrywać rolę, także to też jest takie trochę symboliczne, że właśnie z sił powietrznych, a nie na przykład z marynarki wojennej, mianowano ministra. Również Eskandar Momeni, to jest 60-letni dowódca policji, stosunkowo umiarkowany były członek korpusu, został ministrem spraw wewnętrznych, to też jest istotna sprawa, znaczy to nie jest żaden właśnie jastrząb. Również pan, który się nazywa Pagnes Ghat, to jest 58-letni dyrektor wykonawczy w Krajowym Przemyśle Energetycznym, został wybrany na ministra spraw ropy naftowej, taki technokrata, no właśnie. Natomiast oczywiście tutaj Pezeszkian ogłosił, że będzie konsultował się i koordynował z Chameneim, który ma ostatnie słowo we wszystkich sprawach państwowych, żeby przedstawić właśnie ostateczną listę ministrów. No ale czekają go ciężkie czasy w parlamencie. Poza tym doszło, i to jest ciekawostka, tam doszło do mocnego zawirowania między też na przykład właśnie Pezeszkianem i Zarifem. Zarif, który w ogóle był przewidywany, że on zostanie ministrem spraw zagranicznych, no jest taką postacią bardzo barwną, nie wiem, czy Państwo słyszeliście, jak on tam opowiada, jak się fajnie kłóci z dziennikarzami, znaczy robi to z dużą wprawą, można powiedzieć, a z drugiej strony sprawia wrażenie nieco postrzelonego, tak to tak można by powiedzieć. To ja mówię, słyszałem wiele jego wypowiedzi i on jest taki specyficzny mocno. I tutaj rzeczywiście to, co się wydarzyło między nim a Pezeszkianem, pozostanie tajemnicą, ale on w sobotę albo w niedzielę, jakoś tak myślę, w nocy, opublikował takie wielkie oświadczenie, w którym generalnie powiedział, że on się rezygnuje, wycofuje i wraca na uczelnię. W związku z tym no, zaczęto tropić i że to generalnie jest związane z tym, ja cytuję tak trochę z pamięci, no, chociaż od razu mówię, że cała ta wypowiedź jest całkowicie niezrozumiała, znaczy nie wiadomo o co mu chodzi, no ale tak właśnie tam pisze, że zawiódł młodzież i kobiety, których nie ma tylu tam w tym właśnie, że lekarz, bo on tam od lekarzu, prawda, bo to Pezeszkian jest lekarzem, więc że nasz lekarz, prawda, nie wiem, czy on go tak jako epitet, prawda, czy pieszczotliwy, czy wręcz przeciwnie, że właśnie, że lekarz tutaj właśnie niedostateczną liczbę kobiet i młodzieży, prawda, mianował do tego rządu, więc on jak gdyby odchodzi i idzie na uczelnię. To było do tego stopnia niezrozumiałe, od razu powiem, że Zarif opublikował teraz erratę do tego i erratę Państwu zacytuję. I to jest też ciekawostka, bo dalej nie wiadomo, o co chodzi, ale zobaczcie Państwo, jak to właśnie brzmi i może odczytacie sami z tego tekstu, o co tak naprawdę tam właściwie chodzi. Ale jest to na pewno przejaw no, jakichś dużych gier wewnętrznych. i takiego no, dużego focha jednak strzelonego przez faceta, który no, był uznawany za potencjalny filar jak gdyby tej prezydentury Pezeszkiana. On powiedział tak, moja wiadomość wczoraj, czyli to on do tej erraty wnosi do tego, co wcześniej opowiadał, nie jest wyrażem żalu lub rozczarowania drogim doktorem medycyny, ani sprzeciwu wobec realności. Raczej oznacza to wątpliwości co do mojej przydatności jako strategicznego zastępcy. Oczywiście niektóre rzeczy zostały odrzucone przez lud z dziwną interpretacją prawa zatwierdzonego w 1401, chodzi o kalendarz oczywiście Hidżri, zamienili zatrudnienie służącego na stanowiskach wrażliwych w pretekst do wywierania presji na rząd. Aby uniknąć jakichkolwiek podejrzeń lub wymówek za zakłócanie pracy rządu drugiego doktora Mezikiana, czyli pokodzie Pezeszkiana, zrezygnowałem ze stanowiska strategicznego wiceprezesa w zeszłym tygodniu. Znaczy, być może chodzi mu o to, że jego osoba jest tak kontrowersyjna, że po prostu to będzie stanowiło w ogóle przeszkodę zatwierdzenia całego tego rządu. Zgodnie, napisał też, pomimo narodzin moich dzieci 40 lat temu i podczas studiów w Ameryce oraz praw Stanów Zjednoczonych dotyczących przymusowego obywatelstwa, z łaski Boga mój sługa, moja żona i dzieci mieszkają w drogim Iranie i mamy 1 metr mieszkania i nie mamy 1 metru mieszkania poza Iranem. Nie posiadamy, ani nawet nie wynajmujemy. Ja sam jestem objęty 2 embargami USA i 1 kanadyjskim, a ja i moja żona nie możemy nawet podróżować jako turyści do Stanów Zjednoczonych, Kanady i niektórych innych krajów. To sugeruje, że być może podniesiono, że on w ogóle jest tam szpiegiem amerykańskim i tak dalej. Po drugie, żaden organ regulacyjny nie wyraził sprzeciwu wobec mnie, czyli znowu, że tutaj widocznie były zarzuty, że on jest jakoś tam ze Stanami związany. Szanowny lekarz odważnie i szczerze nalegał na kontynuowanie mojej pracy, no to chodzi o prezydenta. Ta wymówka może być częściej wykorzystywana przez innych, których dzieci uzyskały podwójne obywatelstwo wraz z zamieszkaniem za granicą. To, co spowodowało wczorajszy raport, to wątpliwości co do mojej przydatności na stanowisko zastępcy strategicznego, a polityczna wymówka nie była powodem powrotu na uniwersytet, a jedyne niedodatkiem do powodu. Wciąż wierzę, że we wszystko, co powiedziałem o lekarzu podczas wyborów. Będę służył wam i jemu z uniwersytetu. Z całej siły proszę wszystkich patriotycznych, nastawionych na rozwój Irańczyków, aby zwiększyli swoje poparcie dla niego i nie pozostawiali go i jego rządów w spokoju. Tak? Wstydzę się waszej wspaniałomyślności. Bądźcie szczęśliwi i dumni. Czyli wiadomo, że nic nie wiadomo, no ale pokazuje to na pewno jakieś duże tarcia i prawdopodobnie właśnie tą perspektywę, że gdyby Zarif został, to po prostu ten rząd nie zostałby zatwierdzony i widocznie zaczęto mu zarzucać właśnie, że jest za bardzo proamerykański, że go tam gdzieś przewerbowali po prostu w czasie tych rozmów. Co też nigdy nie jest wykluczone, bo nie takie rzeczy żeśmy oglądali już przynajmniej w XX wieku. Dobrze, proszę Państwa, kończymy temat Iranu. Moim zdaniem szalenie ciekawy. Zresztą musicie Państwo też wiedzieć, że cały czas jest aktualne te 72 godziny Pentagonu, że oto może zaatakować Iran. Rzeczywiście mógłby, no. Mógłby zaatakować dziś lub jutro, bo 13 jest święto, prawda, w państwie położonym w Palestynie. Jak wiemy, większość ataków, prawda, 7 października, wcześniej wojna Jom Kippur, prawda, to są takie dobre momenty do atakowania państwa położonego w Palestynie, bo rzeczywiście znaczna część ludzi jest wtedy na jakichś urlopach, świętuje i tak dalej. No ale tutaj i ponieważ jest to już zapowiadane tak otwarcie, to zdaje mi się, w tym roku świąt nie będzie. Ale to jest rzeczywiście ten moment, gdzie mogliby. Tym bardziej, że symbolicznie, bo to akurat rocznica, właśnie święto związane ze zburzeniem świątyń, więc trzeciej jeszcze nie zbudowali i tak dalej. Natomiast jeszcze Państwu tylko ciekawostkę powiem jedną, bo też zapomnę, a to nie zasługuje na odrębny temat. Dla wszystkich miłośników tej tam czerwonej jałówki, to żebyście Państwo wiedzieli, że tam grupy jakieś rekonstrukcyjne teraz ostatnio, czyli w ostatni weekend, jak rozumiem, prowadziły próbę rytuałów tego właśnie zabicia tej czerwonej jałówki, prawda, której tam prochy mają dopiero dokonać ostatecznego oczyszczenia wzgórza świątynnego i wtedy już będzie można trzecią świątynię zacząć budować, tak? Więc oni teraz przeprowadzali jakieś, ale bez jałówki, próby generalne, żeby ten rytuał, prawda, on musi być jakoś prawidłowy sposób przeprowadzony, więc żeby on był prawidłowy, to tam właśnie ćwiczyli, rozumiem, że na, nie wiem, na jeżeli to na krówkach, to takich do jedzenia, ale nie na krowie autentycznej. No i właśnie przygotowują się do tego, żeby ten rytuał jednak przeprowadzić, co oczywiście wywoła wielkie zamieszanie w państwie położonym w Palestynie. Znaczy, gdyby inny rząd tam rządził, to pewnie by uznano to za folklor, tak? Jak u nas jakieś tam grupy rekonstrukcyjne, nie wiem, bitwy pod Cedynią. Natomiast tam się niestety bardzo dużo ludzi to bierze na poważnie i możemy być świadkami jeszcze jakichś ciekawych wydarzeń z tym związanych, zupełnie osobno od tych wszystkich innych rzeczy, o których opowiadamy. Dobra, to taka krótka dygresja. Mam nadzieję, że te dygresje Państwu bardzo mocno nie przeszkadzają. Przechodzimy do tematu trzeciego, o humusie. Otóż humus. Jak Państwo wiecie, Joe Biden, bo to od tego trzeba zacząć, zapowiedział, że do końca kadencji na pewno uda mu się ten deal zawrzeć. Co prawda, moim zdaniem, do końca kadencji, czyli tam do, powiedzmy, do grudnia, bo w styczniu dopiero mamy nowego prezydenta za przysiężenie, więc to on tam pełni funkcję dalej, więc nie wiem, jak on będzie tą kadencję liczył, no ale w każdym razie po pierwsze nie wiadomo, czy tam kamień na kamieniu zostanie, mieszkańcy jeszcze zostaną i jakikolwiek żywy zakładnik, no ale powiedział, że to zostanie podpisane. I teraz wezwano, prawda, strony, czyli Stany Zjednoczone, Egipt i Katar, które się świetnie ze sobą dogadują, aż pewnie żałują, że żadnej wojny nie zaczęły, bo jakby zaczęły jakąś wojnę, to po prostu mają już tak obcykane te kanały dyplomatyczne, że są w stanie ze sobą pokój zawierać praktycznie rutynowo. Natomiast nikt więcej tam w tym nie bierze udziału i najfajniejsze jest to, że teraz miały być rozmowy w Doha albo w Egipcie. Co więcej, Stany Zjednoczone wezwały państwo położone w Palestynie, żeby tam koniecznie przyjechało, więc tam się szykował na te rozmowy dyrektor, jak zwykle, prawda, zestaw, czyli dyrektor Shin Betu, szef Mossadu. Natomiast problem polega na tym, że Humus powiedział, że tym razem nie. I tutaj mocno chyba zaskoczył wszystkich, chociaż pod nowym przywództwem to nie jest zaskakujące, ale jest zaskakujące, ponieważ do jeszcze wczoraj po południu Stany Zjednoczone twierdziły, że w ogóle wszystko jest już załatwione, obcykane, prawda, wszyscy już wiedzą, długopisy tam wymienione specjalnie, wkłady, żeby tylko podpisywać, tak, nadgarstki rozćwiczone, prawda, żeby ten podpis był szybki i zamaszysty. No więc Humus nagle powiedział, że nie. Poprosił mediatorów o przedstawienie planu opartego na poprzednich rozmowach o zawieszeniu broni, które zaakceptował, zamiast prób znalezienia nowego porozumienia o zawieszeniu na kil właśnie, które się by w tym momencie pojawiło. W oświadczeniu na kanale, na Telegramie, prawda, w tym niezablokowanym jeszcze, Humus stwierdził, że chce planu opartego na propozycji zawieszenia broni. Chodzi o plan Bidena z 31 maja w ramach ustalonych przez mediatorów, czyli przez Katar i Egipt, 6 maja założeń oraz rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 2735. No bo trzeba pamiętać, wtedy Stany Zjednoczone powiedziały, że strony zgodziły się na plan Bidena. Następnie elementy tego planu Bidena zostały zatwierdzone jeszcze na dodatek, czy poparte przez rezolucję Rady Bezpieczeństwa na podstawie oświadczenia amerykańskiego, że ten plan został zaakceptowany, pomimo tego, że nie został. Humus się na niego zgodził, natomiast państwo położone w Palestynie powiedziało, że ono pierwszy raz widzi go na oczy i że go absolutnie się na to nie zgadza. No więc tutaj się właśnie wskazuje, że ta propozycja z 6 maja, na którą Humus się zgodził, a państwo położone w Palestynie je odrzuciło, zapewnia uwolnienie na przykład tych właśnie jeńców rzymskich w Strefie Gazy oraz nieokreślone liczby Palestyńczyków przetrzymywanych w humanistycznych więzieniach i na dodatek w humanistycznych warunkach, jak już teraz wiemy. No, w niedzielnym oświadczeniu Humusu dodano, mediatorzy powinni egzekwować tę propozycję z 6 maja na okupancie, zamiast kontynuować kolejne rundy negocjacji lub nowe propozycje, które zapewniłyby osłonę dla agresji okupanta i dałyby mu więcej czasu na kontynuowanie człowieka eliminacji na naszym narodzie. Prawda? Czytam w oświadczeniu Humusu. No bo jak Państwo wiecie, nawet do tego już niby zaakceptowanego ponownie, jeszcze przed śmiercią Hanii, czyli dokładnie mówiąc sekwencja zdarzeń, Jahunatan spotyka się z Trumpem, tego samego dnia w Rzymie, gdzie są już wszyscy negocjatorzy wszystkich stron, wysyła do swoich własnych negocjatorów, prawda, właśnie, czyli do szefa Mossadu i do szefów Mossadu i Shin Betu, wysyła informację Jahunatan, że dodaje kolejne warunki, No więc tutaj jest konsternacja, a następnie jeszcze podejmuje decyzję o zabiciu Hanii, co tak naprawdę przerywa negocjacje, tak, żeby już, żeby nie było wątpliwości, tak, bo jeszcze nie daj Boże, by się Humus zgodził na te dodatkowe warunki. No generalnie to jest tak, że media państwa położnego w Palestynie interpretują oświadczenie Humusu jako całkowite odrzucenie rozmów o zawieszeniu broni, chociaż oświadczenie Humusu tego nie mówiło. Znaczy, to jest tak, że Humus wzywa mediatorów, żeby położyli na stole pierwotną propozycję, na której się zgodzili. No, to jest tak, że rzecznik Humusu, Jihad Taha, powiedział w sobotę, że przywódcy grupy badają zaproszenie do rozmów o zawieszeniu broni. Uf Taha powiedział, że tym, kto blokuje powodzenie ostatniej propozycji, jest okupacja rzymska i podkreślił, że zamknięcie pozostałych luk w porozumieniu o zawieszeniu broni następuje poprzez wywieranie realnej presji, znaczy nastąpi poprzez wywieranie realnej presji na stronę humanistyczną, która praktykowała i nadal praktykuje politykę stawiania przeszkód na drodze do powodzenia wszelkich wysiłków i starań prowadzących do zakończenia agresji. Zresztą, proszę Państwa, dla mnie to jest najbardziej niebywałe, bo przecież ja bym się już na miejscu tego rządu państwa położnego w Palestynie już też denerwował, no bo to jest tak. Oni codziennie otwierają gazety i czytają sobie, że oto zgodzili się na coś, na co się absolutnie nie zgodzili. Potem taki czy Smotrich, czy Ben Shvir, czy sam Yahoo Natan ostatnio mało się wypowiada, ale Smotrich i Ben Shvir wypowiadają się codziennie i oni mówią, no żadnego takiego porozumienia, my się na nie absolutnie nie zgodzimy. Po naszym trupie, co jest rozsądną propozycją. No ale... A potem Amerykanie mówią, tak, oni się zgodzili. No i mówią, ale myśmy się nie zgodzili. Tak, zgodziliście. No i tak mniej więcej jest taki dialog przez rzekę, potem dochodzi do negocjacji, a potem jest zdziwienie, no jak oni mogli się nie zgodzić? Nie, to pewnie Humus się nie zgodził, bo nasi przecież, to państwo położone, to Palestynie się zgodziło, co prawda mówi codziennie, że się nie godzi, że dla nich te warunki są absolutnie nie do przyjęcia, co do pryncypium. Proszę Państwa, to jest najważniejsze. Dla Ben Shvira, dla Smotricha, dla Yahoo Natana uwolnienie zakładników jest problemem politycznym. Po pierwsze dlatego, bo ci zakładnicy wychodzą z tych tuneli Humusu, ci nieliczni, którzy żyją, i wcale nie mówią, że byli tam trotuarowani, czy robiono im inne dziwne rzeczy, a wręcz przeciwnie. Więc jak to się ma później do tego męczenia, prawda, ludzi bez notabene złapanek branych, bo przecież nieskazanych przestępców w obozach skupienia, więc to w ogóle to jest pierwszy duży problem. A drugi duży problem mówi o tym, że tam trzeba wstrzymać działania wojenne, a być może doprowadzić do trwałego zawieszenia broni, co oznacza tak naprawdę, że nie będzie wyeliminowania ludności cywilnej ze strefy opatrunku, co powoduje, że nie będzie tam kolonizacji rzymskiej, a kolonizacja rzymska strefy jest w tej chwili i wyrzucenie stamtąd ludności autochtonicznej jest w tej chwili no, podstawowym celem politycznym Yahoo Natana, Ben Shvira i Smotricha. Co ważniejsze, oni, proszę Państwa, żeby oni to mówili, możecie Państwo sobie otworzyć Twittera i przeczytać, bo oni to jeszcze piszą dla tych, którzy może mają problemy ze słuchem w Stanach Zjednoczonych. Rozumiecie Państwo, na czym polega teraz istota tego problemu? Nie wiem, jak to jeszcze inaczej i prościej powiedzieć. No już u nas nawet dziennikarze zaczynają łapać, o co w tym wszystkim chodzi. Po prostu jest to jest tak, że ani Humus nie jest zainteresowany w nadmiernych... Znaczy, Humus też nie jest zainteresowany szybkim zakończeniem tego konfliktu, bo jak się ten konflikt zakończy, może się okazać, że Humus poza walką z państwem położonym w Palestynie niewiele ma do zaoferowania, bo jego program społeczny czy polityczny typu róbmy sobie islamski emirat absolutnie jest niekompatybilny, powiedzmy, z Palestyńczykami. Oni są za dobrze wykształceni, to nie jest... Znaczy, musieliby tutaj sprowadzić sobie ludność gdzieś tam z pod Peszawaru, prawda, żeby się na coś takiego zgodziła. Tutaj to jest zupełnie inny świat. To po pierwsze. A po drugie, im dłużej trwa ten konflikt, tym dłużej sprawa palestyńska jest na pierwszych stronach gazet. Humus odgrywa rolę, prawda, ma sponsorów, ma znaczenie polityczne. Jak się skończy ten konflikt, to znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli wszyscy rozmawiają za basem, a Humus gdzieś tam się pałęta, prawda, i tam pokrzykuje sobie Allah Akbar. I tyle, więc nic więcej. Więc jakby to jest dla Humusu też niekorzystna sytuacja. Więc można właśnie odnieść wrażenie, aż to wielokrotnie mówiłem, że Stany Zjednoczone, Katar, Egipt są za tym, tam Jordania, inni, prawda, są za porozumieniem. Natomiast obie walczące strony są bardzo dalekie od w ogóle chęci zawarcia jakiegokolwiek porozumienia. To żebyśmy też wiedzieli. No dobrze, tutaj jest jeszcze tak, że wskazuje się też, i to wskazują komentatorzy, natomiast na Bliskim Wschodzie, warto ich tutaj przywołać, że oto za każdym razem, kiedy dochodzi do jakiegoś pozytywnego ruchu w tych negocjacjach, czyli ktoś się tam na coś zgadza, to za każdym razem dochodzi do jakiegoś ataku, na przykład na dużą skalę, czy w Gazie, czy poza Gazą, to robi państwo położone w Palestynie po to, żeby wykoleić te rozmowy. No ale, no bo oni jakby nie rozumieją, dlaczego nikt ich nie słucha, no bo jak ich nikt nie słucha, no to w tym momencie powodują, żeby już wszyscy musieli ich słuchać, prawda? Oni po prostu tego nie chcą. I to jest tak, i ja Państwu powiem, że to jest jeden z mądrzejszych tekstów, który kiedyś, zdaje mi się, popełnił Borel, już jakiś czas temu, ale nie tylko, bo parę jeszcze mądrych osób na Bliskim Wschodzie powiedziało coś takiego, że ten pokój, żeby on tak naprawdę, już mówię zupełnie poważnie, żeby on w ogóle miał szansę powodzenia, on musi zostać narzucony. Być może nawet siłą. Tak jak siłą zostało narzucone, przecież przypomnijmy, bez pytania się ludności autochtonicznej w ogóle o zdanie, w ogóle utworzenie państwa położonego w Palestynie i państwa arabskiego w Palestynie, prawda, państwa palestyńskiego, przez Organizację Narodów Zjednoczonych, bez żadnego referendum, tak? Bez pytania kogokolwiek o zgodę. Tak sobie wtedy narzucano. No, pamiętajmy, że to były jeszcze czasy, prawda, potęg kolonialnych. Francja miała swoje kolonie, prawda, Hiszpania, Niderlandy, prawda, no wszyscy mieli swoje kolonie, prawda, to były jeszcze nazywane wtedy systemem wcześniej mandatowym, a potem powierniczym. Były kolonie po prostu regularne i to był świat, prawda, gdzie mocarstwa nie pytały się jakiejś tam ludności o cokolwiek, tak, jakieś tam fanaberie z referendami i tym podobnymi, prawda, to jakiś komunistyczny wymysł był. Natomiast, no niestety, ale narzucono pewne rozwiązanie i niestety drugi raz prawdopodobnie to rozwiązanie też musi być narzucone. Jeżeli nie zostanie narzucone w pewnym sensie, wymuszone również pod groźbą sankcji, to nie ma szansy powodzenia praktycznie. Albo ta szansa jest minimalna, to będzie rozejm na chwilę, zawieszenie broni na 15 minut i zostanie zerwane przy pierwszym lepszym pretekście. No dobra, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Proszę Państwa, więc mamy humus, który nie chce rozmów, Stany Zjednoczone za chwilę powiedzą, tak, tak, oni chcą rozmów, ta partykuła przecząca nie, prawda, to tylko taki manieryzm językowy czy coś takiego. Proszę Państwa, teraz przechodzimy do kolejnego tematu, tematu, który on powinien być dzisiaj na pierwszej stronie, ale stwierdziłem, że już Państwo macie dosyć tego Kurska, prawda, tej ofensywy, bo wszyscy i tak o nich mówią. Ja natomiast chciałem Państwu powiedzieć dwie ciekawostki. Właściwie. Po pierwsze, to nad czym się wszyscy zastanawiają, to jest, no po pierwsze, jak ta ofensywa przebiega z punktu widzenia jakichś zdobyczy taktycznych, ale po drugie, no jaki jest cel, czyli proszę Państwa, to jest podstawowa rzecz, jak zobaczycie jakieś poważniejsze artykuły zagraniczne na temat całej tej ofensywy, to wszyscy tam ci, co poważniejsi oczywiście analitycy, no bo niepoważniejsi to mówią, że Ukraińcy to robią po to, bo właśnie mają taki pomysł, żeby, nie wiem, tam zająć Moskwę w ciągu najbliższych 20 minut i w zasadzie już wie, że tam te kremlowskie to już widzą z daleka, przez lornetki. Natomiast no, ci poważniejsi mówią, ale tak naprawdę to po co oni to robią? Znaczy, jaki jest cel tego tak naprawdę wszystkiego? Znaczy, jest oczywiście cele, są cele takie, no może mało racjonalne, typu, no i pokazaliśmy im, tak? Tworzymy piękną legendę, zapisujemy się na stronicach historii, no ale z punktu widzenia jakiejś tam racjonalności wojskowej czy politycznej, to tacy poważniejsi ludzie mówią na Zachodzie, no dobra, to może my myślimy inaczej, ale po co to zostało zrobione, bo oczywiście zależy to wszystko jeszcze od skutków, które są nieznane, no ale zakładamy, no jeżeli gdzieś tam wjeżdżamy do innego państwa, no to po coś to robimy. No i teraz są właśnie te dywagacje na temat po co. Znalazłem dla Państwa taki bardzo fajny tekst, oczywiście skrócę Państwu takiego emerytowanego australijskiego generała, który właśnie zajmuje się takimi różnymi wypowiedziami strategicznymi. Bardzo ciekawy. Oczywiście nie będę Państwu całego przytaczał, tylko takie główne tezy, które on gdzieś tam uknął, zapolemizuję sobie z nimi, ale przynajmniej jest to jakiś porządek opowiadania. Ale zanim o tym opowiem, to jest niestety dygresja. Otóż dzisiaj jest informacja z samego rana, to jest ze źródeł rosyjskich, od razu powiem. To jest ze źródeł rosyjskich dotyczących kolejnego ataku. To znaczy ataku w kolejnym punkcie i to jakiegoś poważnego ataku tym razem, nie jakiegoś nękania ze strony właśnie sił ukraińskich, czyli wejścia na terytorium Rosji w kolejnym miejscu. I od razu Państwu to zacytuję dosłownie. Wczesnym rankiem formacje, to jest z rosyjskiego, wczesnym rankiem formacje ukraińskie przypuściły atak na punkt kontrolny Kolotilowka w obwodzie krasnojaruskim. Jak widać, siły zbrojne Ukrainy nie rezygnują z planów rozciągnięcia naszych formacji obronnych, stworzenia maksymalnej liczby punktów napięcia i prób przebicia się na wschód w celu odcięcia Białgorodu od północy. Wróg ustawił karuzelę ogniową, wykorzystując kilka sztuk ciężkiego sprzętu, jednocześnie próbując nacierać w małych grupach szturmowych. Od 7:30 rano lotnictwo rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych atakuje pozycję wroga, przemieszcza rezerwy. Na tle tego, co działo się w obwodzie kurskim, uderzenie na sąsiedni na ten teren było niestety tylko kwestią czasu, zwłaszcza biorąc pod uwagę niewykorzystywane rezerwy wroga ściągnięte w stronę granicy z Rosją. No i tutaj jest jeszcze opis. Okręg krasnojaruszki od miesiąca jest przedmiotem wzmożonej uwagi sił zbrojnych Ukrainy. Zrzut ekranu tam jest tego, gdzie tam jest z tego tekstu, prawda, przedstawi właśnie aktywność. No ta mapka, którą macie Państwo i całą masę w internecie. Z faktów dotyczących ataków i ostrzału, które zaobserwowaliśmy, możemy wyróżnić trzy obszary, na które wróg stawia. Po pierwsze, Kołotiłowka to miejsce, w którym odbywały się kiedyś wymiany jeńców, także funkcjonował punkt kontrolny. Thierry Breno ze względu na przyległy obszar leśny, w którym wygodniej jest rzucać wrogie DRG, jest oczywistym celem do natarcia na wschód, zwłaszcza biorąc uwagę, że znajduje się na dole, a teren leśny położony na zachodzie jest na wzgórzu. I Dronowka, osada położona na niewielkim aneksie, sięgającym aż do rejonu Sumskiego, a jednocześnie położona jest na nizinie. Więc to jest coś, co się tam w tej chwili dzieje. Jaki jest tego skutek po tych paru godzinach, to niestety nie wiem, bo jak nagrywam, to nie wiem, ale widziałem też na innych rosyjskich właśnie tych kanałach na Telegramie, że oni no, piszą właśnie o wejściu wojsk ukraińskich również tam i to takich jakichś sporych nawet, nie, to nie jest jakiś taki rajd typu po prostu nękającego przez granicę. Więc to by sugerowało, że Ukraińcy mają ambitne plany, że nie tylko właśnie ten obwód kurski, ale też inne mają być przedmiotem takiego właśnie ataku. I na marginesie tutaj znowu dodam, niestety muszę, bo nie będę dzisiaj o tym opowiadał osobno, że również teraz jest cała zabawa z Białorusią, bo jak Państwo być może wiecie, jakiś czas temu doszło do jakiegoś prawdopodobnie nieformalnego porozumienia między Ukrainą i Białorusią, a w każdym razie tak to przedstawiają Rosjanie, oto tak sobie powiedzmy, gdzie Białoruś w pewnym momencie stwierdziła, no, że ze względu na to, że wrogie działania ze względu tam ze strony ukraińskiej ustały i Ukraińcy zgodzili się, czy tam Ukraińcy wycofują się z nadgranicy z Białorusią, to Białoruś wycofuje również swoje wojska. No i to spowodowało, że nagle pojawiła się duża liczba dodatkowych wojsk, które po prostu Ukraińcy wycofali z granicy białoruskiej i one mogą być właśnie użyte chociażby na tym froncie rosyjskim. Więc Rosja wtedy, no tam ci propagandyści rosyjscy, to już jechali takimi tekstami, mówili, że tak naprawdę to trzeba Łukaszenkę tam odstrzelić, że jest zdrajcą, prawda, że to jest zdrada białoruska i tak dalej. No Łukaszenko się mocno pochorował, więc nie wiem, może jak... No i teraz znowu przerzuca wojska na granicę ukraińską, więc być może dostał antidotum na tą chorobę, która mu się wydarzyła. Nawet jeżeli pamiętał, żeby spać na parterze, prawda, to nie jest jedyny sposób. Mógł znowu tam herbatkę z polonem dostać czy coś. No w każdym razie zaczęto mówić, że on jest bardzo, bardzo chory i zaraz się zmieni, a teraz nagle ozdrowiał w momencie, kiedy powiedział, że znowu przerzuca wojska na granicę ukraińską. Prawdopodobnie te siły, które zostały rzucone jak gdyby na teren Kurska, no, mogły zostać rzucone, bo Ukraińcy zabrali po prostu te z granicy białoruskiej i w związku z tym tutaj mogli dokonać jakichś przesunięć. I stąd się nagle te świeże, prawda, siły gdzieś tam pojawiły na terenie Rosji. Więc Rosja teraz wymogła prawdopodobnie na Łukaszence, żeby znowu nagle zobaczył nad sobą drony ukraińskie, które leciały w nieznanym kierunku i w nieznanej sprawie. Pokazane, ja widziałem te zdjęcia, te szczątki metalu, jak tak zwykle ci różni milblogerzy, prawda, to pokazują tam. Ta śrubka sugeruje, że została wykuta własnoręcznie przez przodownicę pracy taką a taką w zakładzie gdzieś tam w Krasnojarsku, no bo to już są takie dywagacje. A tutaj nic, po prostu kupa złomu, bez żadnych ani oznaczeń, ani żadnych komentarzy w tej białoruskiej telewizji. Ja tak się zaczynam, tak sobie pomyślałem, właśnie zacząłem te drony i tak sobie myślę, w tym czasie w kwaterze głównej Hezbollahu zastanawiają się, gdzie im się 30 dronów podziało. No, bo gdzieś skręciły w prawo i poszły. No właśnie, mamy nad Białorusią. W każdym razie to właśnie te jakieś ukraińskie drony i to ma być właśnie powodem znowu przerzucania, pretekstem do przerzucania wojsk na granicę ukraińską. I teraz powstaje pytanie, czy Ukraińcy znowu będą musieli przerzucić swoje wojska na granicę, czy uznają, że to jest po prostu tylko i wyłącznie takie sobie gest Łukaszenki, żeby znowu nie zachorował na przykład, tak? Żeby kolejną dozę lekarstwa dostał od Rosjan, żeby właśnie tam nie było rozważań na temat, bo się takie już rozważania pojawiły na temat tego, kto zostanie po nim prezydentem, tam w rosyjskiej prasie, prawda, bardzo poważne, już pewnie Rosjanie mieli następcę, no ale tak jak mówię, więc być może po to wojsko jest tam przerzucane teraz. No, nie widać, żeby nagle Ukraińcy zaczęli wycofywać się, prawda, z tych regionów kurskich, przepraszam. No dobrze, ale wróćmy do tego właśnie, jakie są cele, tak? Jakie są w ogóle cele i jak wygląda mniej więcej ta sytuacja, to jest właśnie według tej metodologii tego australijskiego generała. No więc on powiedział, że po pierwsze jest to operacja wielobrygadowa. Tutaj zidentyfikowano co najmniej dwie ukraińskie brygady, 22 zmechanizowaną i 82 desantowo-szturmową. Tak? To są, obie są wysokiej jakości. To znaczy, że to są brygady, które, znaczy to nie są, to nie jest jakiś folksturm, który został rzucony na linię frontu tylko po to, żeby zrobić zamieszanie, tak? Więc to jest tak, że wskazuje ten właśnie generał, że przynosi to już korzyści, biorąc pod uwagę głębokość penetracji ukraińskiej, a jeżeli to jest, widać te dwie brygady, to może być ich dużo więcej i one mogą rzeczywiście przejąć inicjatywę ataku na Rosję. No po drugie wskazuje właśnie on, że zaatakowali wysoce mobilnymi, zmechanizowanymi siłami. To jest coś innego niż robili Rosjanie, kiedy próbowali zaatakować Charków w ostatnich miesiącach. No i tutaj właśnie wskazuje się, że ten poziom mobilności ma duże znaczenie, bo tutaj znaleziono lukę po prostu w obronie rosyjskiej i ta szybkość właśnie jest kluczowa. No, Rosjanie dzisiaj od razu powiem stwierdzili, że już tam odparli wszystko, co się da, zbombardowali wszystko, co się da, a jednocześnie podają informacje, że tam kolejnych ileś tysięcy osób z kolejnych odległych już miejscowości jest ewakuowanych. No ale może jest okres wakacyjny, może ludzie nie chcieli jechać na urlopy i tak przymusowo, powiedzmy, do innych miejscowości przewożą na wakacje. No bo po co, jeżeli już wygrali tę wojnę i zbombardowali wszystko tam i już Ukraińcy tam nie mają żadnych tych jednostek, techniki im tam według tych ich oficjalnych komunikatów zbombardowali chyba więcej niż Ukraińcy tam wjechali. I ukraińskich tam wjechało, co sugeruje, że może i swoim się oberwało w ten sposób. No, żartuję trochę, bo to, wiecie Państwo, jak to zwykle z tą propagandą wojenną, nie ma na nią co zwracać uwagi. No ale dobrze. Po trzecie, tutaj to, co ten generał wskazuje, to jest to, że Ukraińcy wydają się rozmieszczać znaczną ilość zdolności obrony powietrznej. Tutaj przynajmniej jeden rosyjski myśliwiec, dwa śmigłowce zostały zestrzelone przez Ukraińców. Co więcej, to też ogranicza Rosji możliwość używania tych bomb szybujących albo też dużych ilości dronów. Co też pokazuje właśnie, że tutaj to środowisko obrony powietrznej ukraińskiej jest dużo bardziej skuteczne niż w czasie tej kontrofensywy nieudanej w 2023 roku. To jest tak, to jest ciekawostka. Notabene, no jeżeli już to jest taka ważna ofensywa, powstaje pytanie, gdzie są F-16, tak? No ale może się pojawią. Po czwarte, no Ukraińcy rzeczywiście wdarli się na sporą odległość do Rosji. Tam są oczywiście konkrety są absolutnie nieznane, to znaczy co tam specjalista, to inną mapę pokazuje. No ale jest faktem, że te ukraińskie siły się pojawiają, prawda, na obrazkach w różnych mocno odległych od tej mapy miejscach, co sugeruje, że albo te mapy są niedokładne, albo to jest na tej zasadzie, że wjechali i wyjechali, a Rosjanie się znowu tutaj pojawili, prawda? Także, no, tak czy inaczej, to jest tak, że przypomina właśnie ten generał, że Rosjanie na przykład na Charkowszczyźnie wdarli się mniej więcej na około 8 km, natomiast tutaj się mówi, że od 15 do 35, w zależności od tego, w którym punkcie i czy licząc po drogach, czy w linii prostej, tak, to jeszcze powiedzmy. Także to jest właśnie to, co jest nowego zupełnie i również wskazuje pan generał właśnie, że Ukraina osiągnęła zaskoczenie, co jest notabene ciekawostką, bo wszyscy są przekonani, właśnie tutaj analitycy, jak on twierdzi, że ta wojna jest przezroczystym polem bitwy i że w ogóle niemożliwe są zaskoczenia. A tu się okazuje, że to zaskoczenie, no ewidentne, prawda, zaskoczenie jednak jest, bo Rosjanie byli całkowicie nieprzygotowani do ataku w tym miejscu i w tym czasie, krótko mówiąc. No dobrze, ale w takim razie druga sprawa to są cele. I teraz te cele, o ile te cele taktyczne łatwiej chyba jest opisać, co do celów strategicznych, to ja bym polemizował. Otóż, no pierwsza rzecz jest taka, że na poziomie taktycznym, jak twierdzi właśnie pan generał, operacja no, polega na przejęciu terenu i niszczeniu rosyjskich sił lądowych i powietrznych. Że no, to jest jak najbardziej oczywiste, tak? I że tutaj istnieje kilka możliwych celów operacyjnych. Po pierwsze, Ukraina może próbować odciągać siły rosyjskie od ataków właśnie na Nowy Jork, to ważne dla Amerykanów, i postępów na Toryck i Pokrowsk. I bo jest to możliwe, ale biorąc pod uwagę przewagę Rosji w sile, powiedzmy, żywej, to jest mało prawdopodobne. Znaczy, że Rosjanie, nawet jeżeli odwiodą jakieś jednostki z tamtych kierunków, to być może zwolnią swój postęp, ale nie to, żeby musieli wycofać wszystkich, żeby walczyć tam właśnie na tym terenie kurskim. Tak przynajmniej twierdzi ten generał. No, mówi, że innym celem operacyjnym jest zmuszenie Rosjan do ponownego rozmieszczenia sił w innych miejscach linii frontu. Czyli, krótko mówiąc, nawet oni nie mają bezdennej studni zasobów, a w związku z tym no, muszą założyć właśnie, że te ataki ukraińskie mogą się powtórzyć jeszcze w innych miejscach i to by już oznaczało, że muszą znaczniejsze siły przerzucić właśnie no, do obrony chociażby granicy wzdłuż całej granicy Charkowszczyzny na przykład. Tutaj jeszcze tutaj sugeruje się, że Ukraina może mieć właśnie konkretne cele operacyjne, takie jak na przykład zajęcie tej elektrowni jądrowej Kursk i ewentualnie przerwanie właśnie linii drogowych i kolejowych oraz być może zagrożenie samego miasta Kursk, prawda, co byłoby zresztą bardzo ważnym no, celem symbolicznym, to tego nie ma wątpliwości. Tak, bitwa o łuki, o wielkie łuki i tak dalej, tak, jak w czasie II wojny światowej. No ale tutaj, jeżeli chodzi natomiast o strategiczne cele, to tak naprawdę nikt specjalnie nie wie, co tak naprawdę Ukraińcy chcą osiągnąć i czy w ogóle mają tutaj jakikolwiek plan strategiczny. No bo tak, spowolnienie albo też zniszczenie rosyjskiego impetu w ofensywach jest na razie mało prawdopodobne ze względu na to, że to wtargnięcie jednak nie jest tak wielkie, żeby powodować konieczność. Znaczy, że krótko mówiąc, Rosja może swoimi odwodami gdzieś tam ściąganymi, być może kawałek granicy chińskiej jest teraz niechroniony, natomiast, że jest w stanie powstrzymać te wojska, które tam weszły. Gdyby nie była w stanie, to co innego, ale na razie jest za wcześnie o tym mówić, więc na razie do spowolnienia albo do odciągnięcia z linii frontu na razie jest daleko do takiej sytuacji. Drugi cel strategiczny to jest oczywiście kwestia zmiany narracji. Szczególnie wobec tego nieuchronnego zwycięstwa, prawda, Rosji przedstawianego, tego jak tam Trump opowiada, że nie należy, prawda, walczyć z Rosją, bo oni tutaj Napoleona pogonili i tak dalej. Więc dlaczego nie pamięta, trzeba mu któryś z tych naszych doradców musi mu przypomnieć, no i co, a nasi zajęli Kreml, rządzili. No krótko, bo my generalnie u siebie nie potrafimy zrządzić, a co więcej gdzieś tam na Kremlu. No ale tak czy inaczej rządziliśmy, więc dlaczego tylko pamiętają temu nieszczęsnemu Napoleonowi? No on przegrał, myśmy przez chwilę przynajmniej wygrali. No dobra, to jest jak gdyby jedna rzecz. Natomiast chodzi o to, żeby również pokazać właśnie na Zachodzie, że proszę bardzo, to nie jest tak, że to jest studnia bez dna, że tam dajemy sprzęt, prawda, dajemy miliardy, a tak naprawdę przybywa tylko Lamborghini na... Lamborghini od razu przypadkowe, ale akurat, wiecie Państwo, ostatnio tankowałem na stacji benzynowej, widziałem piękne kolory, notabene dwa nowiutkie Lamborghini też właśnie jeden po drugim na ukraińskich numerach, więc ja rozumiem właśnie, że jak się te 50 miliardów ładuje kolejnych w pomoc wojenną, no to wiecie Państwo, taki Lamborghini też może być używany przecież do działań wojennych, nie? Tam się da pewnie jakiś karabin maszynowy na dachu zamontować, więc oni krótko, znaczy na Zachodzie też to widzą, a w związku z tym to ma pokazać ta ofensywa, że to nie tylko na te Lamborghini idzie, ale może jakiś niewielki ułamek trafia też na linię frontu, tak? Więc to jest jak gdyby drugi powód, właśnie, czyli żeby pokazać Zachodowi. No trzeci to oczywiście morale, prawda, ludności, być może nawet z punktu widzenia możliwości rekrutacji, prawda, większej liczby żołnierzy, może niekoniecznie przymusowej. Tyle tylko, że tu jest jeden problem. Znaczy, no i oczywiście jeszcze, przepraszam, jeszcze zaraz o problemach powiem, to może jeszcze powiem. Znaczy, jest to ewentualnie zajęcie jak największego terytorium Rosji po to, żeby mieć lewar do rozmów pokojowych z Rosją na temat na przykład wymiany terytoriów. No to my się wycofamy wam z Kurska, a wy nam się wycofacie na przykład z, no nie wiem, z na przykład z obwodu zaporowskiego, prawda, czy z Chersońszczyzny i tak dalej. Tyle tylko, że te cele strategiczne mają, jeżeli takie były zakładane, mają jedną podstawową wadę. One musiałyby oznaczać trwałość zajęcia tego terenu. No bo jakie znaczenie dla negocjacji, które się na przykład będą odbywały za... Załóżmy, że Trump wygrywa wybory, to znaczy, że Trump powiedział, że pierwszą rzeczą, którą się zajmie, to tą wojną. Czyli załóżmy, jest to 15 stycznia przyszłego roku, tak, jeżeli wygrywa. No to musieliby utrzymać te tereny co najmniej do tego 15 stycznia. Ja nie wiem, czy Ukraina ma tyle sił, żeby tak długo te tereny zajęte utrzymać, abstrahując od tego, że na razie, gdybyśmy porównali ich powierzchnię w stosunku do tego, co Rosja zajmuje, no to jest to powierzchnia nieznaczna. Czyli Rosjanie mogą powiedzieć, dobra, to bierzcie sobie tą kurszczyznę, prawda, w zamian za to, co żeśmy zajęli. Więc to jakby... Oczywiście wiadomo, że to jest, prawda, dla Rosjan tam sprawa honorowa, dla Putina policzek i tak dalej, tyle tylko, że no, to po to, żeby dać policzek Putinowi, to mogli mu wysłać drona na Kreml, prawda, czy tam do tego bunkra, żeby mu wleciał tam albo podłożyć bombę w kanapce z Salcesonem, ale no niekoniecznie tracić, prawda, 1000 czy 2000 elitarnych żołnierzy, którzy tam mogą zostać zmasakrowani, prawda, na tym terytorium, więc... Chyba, że to chodzi o takie właśnie ostatnią, piękną legendę, żeby stworzyć, żeby było komu pomniki stawiać. No to może to. No ale to jest jak gdyby, więc nietrwałość tego jest pierwszym podstawowym zarzutem, jeśli chodzi o cel strategiczny. Drugi, żeby pokazać, to tak samo. No jeżeli pokażą i wygrają, to oczywiście super, ale jeżeli pokażą i przegrają, no to sobie znowu taki strateg, powiedzmy, na Zachodzie pomyśli, no ludzie, no to my im dajemy, prawda, sprzęt, pieniądze i tak dalej, na razie Lamborghini stawiamy na boku, znaczy na bocznym torze, a oni w tym momencie robią tak nierozumne rzeczy, prawda, że tracą swoje elitarne jednostki, dobry sprzęt w takich właśnie wyprawach bez sensu. Więc ja mówię, to jest miecz obosieczny. Wszystko zależy od tego, czy się uda. Jak się uda, no super. Natomiast jeżeli się nie uda, to ta klęska będzie miała dużo bardziej poważne konsekwencje niż tylko samą utratę tych żołnierzy, prawda, którzy tam pojechali. Więc to teraz można tylko mieć nadzieję, że znaczy, za każdym razem można mieć nadzieję, że ten plan jest naprawdę przemyślany, tak, że jest tam jeszcze jakieś drugie dno, że na przykład Ukraińcy zakładają, mają tak dobrze rozbudowany wywiad, że zakładają, że tymi siłami, którymi tam uderzą i które jeszcze przerzucają, są w stanie rzeczywiście tych Rosjan zaszachować i przynajmniej jeden z tych celów podstawowych operacyjnych, a być może któryś z tych strategicznych uzyskać i że są w stanie się utrzymać no, dłużej niż powiedzmy przez tydzień czy przez dwa w tej właśnie wyprawie kurskiej. Tak? Dobrze, proszę Państwa. Tyle opowieści o tym zielonej Ukrainie, natomiast teraz wracamy, proszę Państwa, znowu do dalszej Azji. Mamy temat piąty, to jest temat rozmów Malediwy-Indie. Jak Państwo wiecie, Malediwy znajdują się w takim, znaczy geostrategicznie, kiedyś to raj, prawda, tylko i wyłącznie raj dla tych, którzy się chcieli opalać zimą z Europy Środkowo-Wschodniej, natomiast jest to również z punktu widzenia geostrategicznego ostatnio terytorium bardzo intensywnej rywalizacji między Indiami i Chinami. Otóż, jak Państwo być może wiecie, prezydent Mohamed Muizu doszedł do władzy pod hasłami wyrzucenia Hindusów z Malediwów, prawda, wyrzucenia armii, tam co prawda ta armia to było trochę lotników, no ale mieli swoją bazę, prawda, i tak dalej, więc no krótko mówiąc, na polityce antyindyjskiej. No i teraz mamy oznaki odwilży i oczywiście zapraszając Chińczyków, prawda, że jak już Hindusi sobie pojadą, to wy jesteście tutaj mile widziani. Otóż teraz mamy pierwsze rozmowy po raz pierwszy od kilku miesięcy. Prezydent właśnie Mohamed Muizu spotkał się w sobotę z ministrem spraw zagranicznych Indii, Jaishankarem, i właśnie wspólnie przewodniczyli ceremonii inauguracji projektów wodno-sanitarnych rozłożonych na 28 wyspach. Co więcej, Muizu nazwał Indię jednym z najbliższych sojuszników Malediwów nagle i nieocenionym partnerze. Znaczy, jest nieocenionym partnerem. Jaishankar powiedział, że współpraca rozwojowa między Indiami a Malediwami ucieleśnia motto naszego partnerstwa, wyobrażone przez, znaczy wymyślone przez Malediwy, dostarczone przez Indie. Takie jest to motto partnerstwa. Będziemy dążyć do wykorzystania tej definiującej cechy naszej relacji i osiągnięcia większych wyżyn. Mam nadzieję, że ekscelencja prezydencie, dzięki Twojemu przewodnictwu i zachęcie, nasze wspólne wysiłki, działania i wspólna wizja staną się ważnym kamieniem milowym w podróży naszych dwóch narodów razem, powiedział. No, Muizu natomiast potwierdził pełne zaangażowanie administracji we wzmacnianie historycznych i bliskich powiązań między Malediwami a Indiami, jak zresztą podaje komunikat prasowy wydany przez biuro. Indie zawsze były jednym z najbliższych sojuszników i nieocenionych partnerów, ułatwiając, zapewniając pomoc, kiedykolwiek Malediwy jej nie potrzebują. No, to mówi sojusznik, to są rozmowy, proszę Państwa, między sojusznikiem teoretycznie Chin a Indiami, więc tam ja widziałem chińskich ekspertów, którzy już piszą, tak, no to przyjaźń z Chinami no jest nie na wyłączność, że Malediwy mogą robić co chcą. Coś tam się zadziało. W każdym razie, co jeszcze? Muizu wyraził głęboką wdzięczność premierowi Modiemu, rządowi Indii, przyjaznym ludziom Indii za ich hojną i ciągłą pomoc dla Malediwów. Przypomniał również swoją wizytę w Indiach, aby wziąć udział w ceremonii zaprzysiężenia Modiego, i wyraził wdzięczność za zaproszenie i możliwość spotkania z nim, a także z prezydentem Drupadi Murmu. Podczas pierwszej wizyty na Malediwach od czasu objęcia urzędu przez Muizu, Jaishankar powiedział, że Malediwy są jednym z kamieni węgielnych polityki Indii, najpierw sąsiedztwa, także zaangażowania Indii w globalne południe. No więc czytając coś takiego tam w Pekinie, po prostu się gotuje. Bo przecież Chiny były przekonane, że to jednak jest domena chińska, że udało się odkleić po prostu Malediwy od Indii, jak się okazuje, nie udało. Więc zobaczymy, ja jutro Państwu powiem o reakcjach chińskich na właśnie tą wizytę. No dobrze, proszę Państwa, kończymy ten temat. Mamy jeszcze, to jest jeszcze nie koniec, mamy teraz nowego, starego prezydenta Rwandy. Proszę Państwa, otóż mamy prezydenta, no Rwanda jest, ponieważ Rwanda jest naszym, jak Państwo pamiętacie, sojusznikiem, będziemy bronić Rwandy jak niepodległości. Ja tylko przypominam, tak zadeklarował prezydent Duda. W związku z tym jest to ważne, prawda, dla kraju, dla naszych relacji w Afryce, a przynajmniej tak jak powiedział prezydent. Otóż Paul Kagame został zaprzysiężony w niedzielę na kolejną 5-letnią kadencję jako prezydent Rwandy. No, wygrał wybory w zeszłym miesiącu. Właśnie został tam, złożył przysięgę tam na stadionie Amahoro w stolicy Rwandy, czyli w Kigali. Kagame przyrzekł pozostać lojalnym wobec kraju, bronić konstytucji, praw, zachować pokój, suwerenność narodową oraz umocnić jedność narodową. Proszę Państwa, Kagame startował pod sztandarem rządzącego w tej chwili rwandyjskiego frontu patriotycznego, czyli RPF-u. Wygrał, dostał, uwaga, proszę Państwa, nawet kim tyle nie dostał? Dostał 99% głosów. Jego rywale Frank Habineza i Filip Mpaimana otrzymali w sumie mniej niż 1% głosów. Odpowiednio pozwolono im dostać 0,53 i 0,32. Co więcej, Komisja Wyborcza Państwowa poinformowała, że frekwencja, proszę Państwa, wyniosła 98% wśród około 9 milionów uprawnionych do głosowania. Ja już wiem, dlaczego naszemu prezydentowi tak się podoba się ta Rwanda. W swoim przemówieniu inauguracyjnym Kagame podkreślił rolę ducha jedności w kraju, no nic dziwnego, 99% głosów, w swoim zwycięstwie w wyborach. Nasz proces polityczny ma na celu odnowienie i pogłębienie jedności. To jest tak, że Kagame ubiega się o reelekcję po poprawce do konstytucji z 2015 roku, która pozwoliła mu ubiegać się o 3 kolejne kadencje i dała zielone światło na ubieganie się o 7-letnią trzecią kadencję w 2017. ale potem właśnie konstytucja skróciła te limity do 5 lat, począwszy od 2024. Generalnie sam Kagame, żebyście Państwo wiedzieli, skąd on się wziął, on dorastał w Ugandzie, był uchodźcą po rewolucji w kraju, która trwała od 1959 do 1962 roku. Ta rewolucja doprowadziła do wypędzenia ludności Tutsi przez większość Hutu. On był członkiem, założycielem rebelianckiej armii pod dowództwem wtedy obecnego prezydenta Ugandy, czyli Yoweri Museveniego, w 1979 roku. Co więcej, dowodził wywiadem w tej armii, pomagając m.in. właśnie Museveniemu przejąć władzę w 1986 roku w Ugandzie. No i Kagame był szkolony w Ugandzie, Tanzanii i w Stanach Zjednoczonych jako szef wywiadu, prawda, i żołnierz. Generalnie potem w czasie wojny domowej 90-94 no będziemy mieli, prawda, słynne człowieko eliminację Tutsi w 94 roku, wtedy zginie około miliona Tutsi i umiarkowanych Hutu. Kagame jest uznawany za przywódcę właśnie organizacji, która się nazywa Rwandyjska Armia Patriotyczna, czyli zbrojnego ramienia obecnie rządzącego Rwandyjskiego Frontu Patriotycznego. Między innymi on wtedy, ta właśnie te wojska Rwandyjskiej Armii Patriotycznej pomogły powstrzymać studniowe człowieka, to jest takie słynne 100 dni człowieko eliminacji, prawda, w Rwandzie. Ja mówię specjalnie, jak Państwo wiecie, szyfrem, bo tutaj algorytm tego nie lubi, jeszcze sobie pomyśli, że myślę o państwie położonym w Palestynie, więc lepiej nie. Ja tylko przypomnę, że ten właśnie te 100 dni, prawda, człowieka eliminacji, znane też jako człowieka eliminacji na Tutsi, to jest 7 kwietnia, 19 lipca 94, podczas wojny domowej Rwandzie. W tym czasie przez około 100 dni właśnie członkowie mniejszości etnicznej Tutsi oraz niektórzy umiarkowani Hutu i Twa zostali zabici przez uzbrojone milicje Hutu. No później on jeszcze będzie wiceprezydentem, ministrem obrony, prezydentem zostanie w 2000 roku i od tego czasu wygrywa kolejne wybory, w tym właśnie wybory 2017 i później teraz właśnie 2024, zdobywając 98% wcześniej, a teraz 99%. Czyli udało mu się jeszcze poprawić wynik o 1. Więc w kolejnej kadencji, którą pewnie też będzie startował, jak znam życie, dojdzie do 101 i przyspiesza. Dobrze, proszę Państwa, to jest temat Rwandy, bliski naszemu sercu, mamy województwo rwandyjskie Rzeczypospolitej, natomiast co jeszcze powinienem Państwa, mam jeszcze dla Państwa jeden temat, czy dwa, jeden. Otóż, proszę Państwa, jest to ciekawostka, być może Państwu w ogóle umknęło, ale to jest tak, że w Dagestanie zatrzymano 3 mieszkańców Kaspińska, którzy mieli przygotować zamach terrorystyczny. To jest ciekawostka, ponieważ to jest zamach, który miał być wzorowany, zresztą w ogóle takim wyzwalaczem dla niego, były zamachy terrorystyczne w Machaczkale i w Derbencie 23 czerwca. Tutaj, jeśli chodzi o ten zamach, to ten zamach właśnie miał być pewną kopią, to znaczy miała zostać zaatakowana cerkiew prawosławna oraz posterunki policji w Kaspijsku. Co więcej, tutaj jest tak, że w ramach tego postępowania teraz ujawniono po prostu szczegóły, modus operandi jest ciekawy, jak również ciekawa jest przynależność, właściwie afiliacja organizacyjna, proszę Państwa. To jest ciekawostka. Otóż tak, w ramach tego postępowania karnego udało się odtworzyć właśnie sekwencję działań napastników. To jest, ich było 3, jeden się nazywał Hussein Abdullajew, drugi Muhammad Ramazanow i trzeci Rashid Karibow. Ci dwaj pierwsi pracowali jako tacy ładowacze w magazynie firmy transportowej i poszukiwali ludzi o podobnych poglądach. Obaj byli, uwaga, członkami ruchu religijnego, który się nazywa Ahlus Sunna wal Jamaa. To jest ruch, który, no właśnie, on jest na przykład w Rosji uznawany za organizację terrorystyczną, ale bardzo, bardzo rzadko, już od bardzo dawna nie było przykładu ludzi związanych z Ahlus Sunna wal Jamaa i zamachem terrorystycznym. Zwykle oni się później afiliowali w jakichś innych, poważniejszych organizacjach, krótko mówiąc, bardziej substancjalnych, typu Al-Kaida, prawda, czy Państwo Islamskie. Tutaj nie, Ahlus Sunna wal Jamaa. Tutaj byli oczywiście aktywni, studiowali przemówienia kaznodziejów, głównie kontaktowali się przez sieci społecznościowe. Tutaj Ramazanow urodził się w Moskwie, ale dorastał w Kaspijsku. Był również kadetem marynarki wojennej, uczył się w szkole kadetów marynarki wojennej. Po rozmowach właśnie ostatecznie postanowili, że zgodzili się, że trzeba walczyć z niewiernymi oraz bezprawnymi siłami bezpieczeństwa. Co więcej, to jest tak, że tymczasem właśnie Muhammad uznał Abdulajewa, czyli Abu Sumaya, za swojego emira i złożył mu przysięgę, tak? Czyli tego Husajna Abdulajewa. To też ciekawostka. Więc tutaj zrobili sobie samozwańczego jeszcze na dodatek emira. Co więcej, to jest tak, że tydzień później, 23 czerwca, doszło do zamachów terrorystycznych w Machaczkale i w Derbencie. Wtedy zginęło 21 osób. Co dało właśnie im jak gdyby inspirację do tego, jak to należy zrobić. To, że należy, to ten, a teraz już wiedzieli jak, prawda? I wzorując się, zaczęli szukać wspólników, znaleźli sobie jeszcze Rashida właśnie Karybowa, który również pracował w tej samej firmie transportowej, też był radykałem, miał radykalne poglądy. On również służył w armii, został skazany za narkotyki w 2018 roku, I również niezgłoszenie przestępstwa polegającego na tym, że jego kolega pojechał do Syrii walczyć w ramach Państwa Islamskiego, tak? Karybow zresztą miał pojechać, ale odmówił, nie pojechał na teren Syrii, on tam dostał grzywnę za to, że nie zgłosił, tak? Więc jakiś tam ślad, powiedzmy, kontaktu z organizacją inną, czyli z Państwem Islamskim też był, ale tu zdaje się nie było formalnej baja, formalnego kontaktu między tą grupką właśnie, która powstała, a Państwem Islamskim. To jest tak, że oni specjalnie na przykład modlili się w takiej salce modlitewnej firmy transportowej, żeby się nie pojawiać w miejskich meczetach właśnie, żeby nie wejść na radar właśnie służb bezpieczeństwa, więc bardzo, bardzo sprytnie. Co więcej, polecieli wspólnie do Groznego, prawda, ci Abdullajew i Ramazanow, zaprosili właśnie Rashida, żeby razem z nimi właśnie poszedł na dżihad. Został poinformowany, że grupa ma już emira, prawda, kupili sobie jakieś tam noże, nie noże, takie rzeczy i wreszcie stwierdzili, że oni pojadą na dżihad do Somalii. No ale jak się okazało, żaden z nich nie ma paszportu. W związku z tym nie udało im się jakoś znaleźć żadnego sposobu transportu innego za granicę. W związku z tym doszli do wniosku, że zrobią sobie Somalię w Kaspijsku. Zaproponował się Muhammad zbudowanie bomby. W związku z tym kupili sobie w sklepach z narzędziami elementy do bomby. Jego siostra zakupiła kwas siarkowy. Nie będę wnikał, o co chodzi, dlaczego, ale jest przydatny do konstrukcji, czyli krótko mówiąc robili te ATP, to już widać. I co więcej, wybrali już cele, doszli do wniosku, że wysadzą wiernych podczas mszy w cerkwi w kazańskiej ikony Matki Bożej. Oraz drugie miejsce to jako miejsce, które zidentyfikują jako duża koncentracja funkcjonariuszy policji. Zresztą w ogóle zakładali, że oprócz tego, że wysadzą, to jeszcze podpalą cerkiew. W związku z tym zaczęli rozpoznanie, badać teren wokół cerkwi, lokalizację kamer monitoringu, lokalizację policji pilnującej obiektu, ich broń i pojazdy. To tak na marginesie pro memoria. Proszę Państwa, zawsze, na przykład Państwo Islamskie, jak dokonywało ataków, zawsze prowadziło naprawdę długotrwały i profesjonalny wywiad. Także ludzie, którzy się właśnie kręcą, którzy robią zdjęcia kamerą monitoringu, robią sobie selfie akurat w miejscu, gdzie są wyjścia ewakuacyjne ze szczególnym uwzględnieniem ostrości zamków, które tam są i tak dalej, prawda, rodzaju zabezpieczeń. To jest taki właśnie dobry przejaw. A potem proponuję, jak już Państwo zobaczycie, że wokół na przykład obiektu takiego sakralnego na przykład kręcą się tacy ludzie, którzy robią takie zdjęcia, ewidentnie rozpoznają zamach, to proszę się potem zgłosić na policję z tym i zobaczycie, gdzie Was policja odeśle. Otóż najbliższa palma, jakbyście szukali, jest na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Nowego Światu, tak jakby Was odsyłali na palmę. Dużą. Otóż W każdym razie, co więcej, właśnie już mieli już broń, mieli koktajle Mołotowa, mieli właśnie tą bombę. Co więcej, właśnie stwierdzili, że właśnie po ataku na Cerkiew dopiero zaatakują policjantów, spróbują zaatakować nożami, przejmą broń i wtedy dopiero będą jak gdyby dalej walczyć. Co więcej, założyli, że zginą w walce, znaczy, że będą takimi właśnie injimashi, prawda, czyli takimi walczącymi kamikadze. Otóż nie udało się, nie wiadomo na czym dokładnie wpadli. W każdym razie 26 lipca zostali wszyscy aresztowani. No ale macie Państwo właśnie przykład, jak taki zamach może być przygotowywany. Wcale nie jest potrzebny tutaj formalny kontakt z organizacją dżihadu, chociaż najczęściej on następuje, no ale tutaj sobie, jak widzicie Państwo, wybrali własnego emira, więc po co im jeszcze jakiś dodatkowy, plus właśnie to, że jedni zamachowcy po prostu wzorują się na kolejnych, czyli jeden zamach wyzwala jak gdyby kolejną komórkę, niekoniecznie komórkę jeszcze ukształtowaną, dopiero po prostu też to, co jest publikowane w prasie, daje im inspirację do kolejnego etapu. Tutaj właśnie tylko jedyna rzecz, której nie ujawniono, to w jaki sposób dokładnie wpadli. Ok. Proszę Państwa, i to by było już na dzisiaj na tyle, ale po pierwsze obiecałem, że wreszcie będą fatwy. Znowu ten nasz odcinek jest bardzo długi, no ale trudno. Jeszcze fatwy będą. No jest tak. Fatwa. Pan Krzysztof Flechowicz. Panie doktorze, z tym tematem będę męczył do skutku. Słusznie. Kiedy możemy powiedzieć, że poglądy są skrajne? Aktualnie każda partia nielewicowa jest nazywana skrajnie prawicową. Dowodem tej skrajności jest uznawanie tylko dwóch płci, czy sceptyczne podejście do Zielonego Ładu. Mnie to nie przekonuje. Czy są jakieś kryteria, które wskazują granice, gdzie zaczyna się skrajność prawicy i lewicy? Proszę Państwa, nie, to jest relatywne. Trzeba pamiętać, że zawsze odnosi się to do jakiejś danej lokalnej sceny politycznej. No proszę zobaczyć, mamy właśnie idealny przykład, państwo położone w Palestynie. Ich lewica, czyli organizacje, którym byśmy uznali za lewicowe czy centrowe, Jar Lapid, żeby daleko nie szukać, prawda, z jego poglądami, tak? I przedstawiciel, główny przedstawiciel tej lewicy niby w państwie położonym w Palestynie, on byłby u nas gdzieś na prawo od Konfederacji prawdopodobnie. Z jego poglądami, z ich poglądami w ogóle tam cała scena polityczna jest mocno przesunięta na prawo. W związku z tym to, czy coś jest prawicą czy lewicą, oczywiście są pewne uniwersalne wyznaczniki, one są uniwersalne do tego stopnia, że będą nam pasowały nawet na przykład dla arabskich scen politycznych. No to jest co? Stosunek do religii, stosunek do własności, internacjonalizm albo też nacjonalizm, ale uwaga, tutaj jest zastrzeżeniem, coś właśnie, co u nas już nie występuje, ten internacjonalizm rozumiany jednak w sensie zachodnim, a nie jeden kalifat, prawda, który jest dowodem no właśnie takiego ultrakonserwatyzmu, czyli likwidacji państw narodowych, ale z punktu widzenia, ale z pozycji wyznaniowej, a nie z pozycji konieczności likwidacji barier, prawda, czyli likwidacji narodu jako takiego, prawda, więc internacjonalizm, nacjonalizm, tak przede wszystkim z tym zastrzeżeniem dotyczącym islamskiej ummy. Więc to jest właśnie to. Poza tym stosunek do własności, no własność prywatna, prawda, chroniona, czy też własność społeczna. Potem mamy stosunek, nie wiem, do, no właśnie, mamy teraz do właśnie kwestii płci, do kwestii obyczajowych, tak byśmy powiedzieli, czyli konserwatyzm i brak konserwatyzmu, i odrzucenie wartości, prawda, tradycyjnych. O, to tak sobie powiedzmy. Tam tych kryteriów lewica, prawica jest bardzo, bardzo dużo. Jest kilka, tak jak powiedziałem, uniwersalnych, natomiast o skrajności, no skrajne dla danej sceny politycznej. Czyli ktoś, kto, gdzie, nie wiem, no, u nas na przykład polski polityk, gdyśmy wzięli najbardziej skrajnych polityków, o jakichś skrajnych poglądach, nie wiem, na prawicy, załóżmy, polskiej, i próbowali na przykład przyłożyć to do właśnie tej kalki państwa położnego w Palestynie, to i tam w ogóle się gdzieś na jakiejś ciężkiej lewicy się wpisują, co najwyżej. Więc to jest po prostu jak najbardziej relatywne. Natomiast prawica skrajna, no to jest większość, no jeżeli Państwo zobaczycie się czy na Wielką Brytanię, czy na Niemcy, czy na Francję, no tam są takie grupy, powiedzmy, tradycyjnej centroprawicy, prawda, można by, byłoby powiedzieć, i to, co na prawo od nich, no jakoś to trzeba nazwać. No, to co, my jesteśmy prawica, a tamci są bardziej prawica, a tamci są najbardziej prawica. I w pewnym momencie pojawia się skrajna prawica, bo to są ci ludzie, którzy gdzieś tam siedzą na boku sali parlamentarnej lub nie zmieścili się na tej sali. No, tak to można powiedzieć. Więc od razu mówię, relatywizm, tak, to jest relatywne. W zależności od sceny politycznej będziemy mieli, czyli ktoś, kto w jednym kraju jest lewicowcem, może się okazać centrystą w innym, prawda, prawicowcem jeszcze w innym, jeżeli scena polityczna jest przesunięta bardzo na lewo. Także tak jak Państwo się patrzycie na przykład, nie wiem, na Front Narodowy Le Pen, to czy oni przy tej bardzo mocno przesuniętej jednak na lewo scenie politycznej francuskiej, czy oni by pasowali do naszego znowu podziału lewica-prawica, śmiem wątpić. Jest jakiś punkt odniesienia i czy po prostu ludzie plasują na lewo albo na prawo od niego. No dobrze, proszę Państwa, mamy drugie pytanie. Fatwa, jaki status mają pracownicy fabryk produkujących broń według prawa międzynarodowego? Otóż, proszę Państwa, od razu powiem, że nie są chronieni. To jest tak, że zgodnie z interpretacją zwyczajowego prawa międzynarodowego, powiem Państwu tak, że po pierwsze jest definicja celów wojskowych. Jeśli chodzi o obiekty, cele wojskowe ograniczają się do tych obiektów, które ze względu na swoją naturę, lokalizację lub cel, zastosowanie, wnoszą skuteczny wkład do działań wojskowych i których częściowe lub całkowite zniszczenie, przejęcie lub zneutralizowanie w okolicznościach panujących w danym momencie daje wyraźną przewagę wojskową. To jest tak jak gdyby interpretacja prawa zwyczajowego międzynarodowego. Co więcej, taka definicja celów wojskowych została zawarta w artykule 52 punkt 2 protokołu dodatkowego i tak, no, nieważne. W bardzo wielu konwencjach, mogę Państwu tutaj przetoczyć cały zestaw protokołów, konwencji, jest również na przykład definicja, która uznała właśnie za zwyczajową, ten właśnie, tą definicję, komitet ustanowiony w celu przeglądu kampanii bombowej NATO przeciwko Federalnej Republice Jugosławii, prawda, i tak dalej. Jest również tak, że podręczniki wojskowe, na przykład Ekwadoru, Australii, Stanów Zjednoczonych uznają, że przewidywana korzyść militarna może obejmować zwiększone bezpieczeństwo sił atakujących lub sił przyjaznych. No, generalnie to, co jest ważnego w podręcznikach wojskowych, czyli takich, które stanowią podstawy do działań armii, stwierdza się, że obecność cywilów w obrębie lub w pobliżu celów wojskowych nie czyni takich celów odpornymi na atak. Dotyczy to na przykład, i to jest właśnie ten przykład, dotyczy to na przykład cywilów pracujących w fabryce amunicji. Praktyka ta wskazuje, że takie osoby dzielą ryzyko ataków na ten cel wojskowy, ale same w sobie nie są uznawani za kombatantów, prawda, czyli za osoby walczące. I pogląd ten jest poparty oficjalnymi oświadczeniami i zgłoszoną praktyką. Takie ataki nadal podlegają zasadzie proporcjonalności i wymogowi podjęcia środków ostrożności podczas ataku, ale również zakazu używania żywych tarcz, prawda, w celu ochrony obiektu wojskowego. Tak, to w skrócie. Możecie Państwo bardzo dużo takich interpretacji znaleźć, najwięcej na stronach Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, bo oni mają takie najlepsze chyba kompendium różnego rodzaju interpretacji, wykładni prawa międzynarodowego, humanitarnego właśnie, dotyczącego ludność cywilna versus konwencje. Proszę też pamiętać jednej rzeczy, bo to jest inaczej niż w prawie krajowym, na przykład polskim, że zwyczaj międzynarodowy, którym między innymi jest właśnie usus, czyli to, jak jest używany po prostu jakieś działanie, prawda, jak jest wykorzystywane, zwyczaj międzynarodowy jest równoprawnym źródłem prawa międzynarodowego dla prawa stanowionego. Prawo międzynarodowe stanowione to jest najczęściej skodyfikowany właśnie, zebrany w jednym dokumencie zwyczaj międzynarodowy. Ale z punktu widzenia na przykład Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości on również rozstrzyga na podstawie zwyczaju międzynarodowego. Zresztą ma to w statucie MTS-u zapisane. No dobrze, proszę Państwa, i to by jak już na dzisiaj było tyle. Mam nadzieję, że się Państwu spodobało. Przypominam Państwu jeszcze, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej i bardzo słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia Państwu wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Linki, wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. Ja już Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętamy Alkilaptan Bahu Alkafilat Tasiri i oczywiście pamiętamy też hejterom, wiadomo co w co, a karawana idzie dalej. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia do jutra.
Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
外部势力干涉了台湾事务的。
В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.